Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Już jest po 21.30. Drodzy Państwo, przed nami rozmowy niedokończone. Zapraszam serdecznie. Temat górnictwo w kontekście porozumień niezrealizowanych przez rząd. Nasi goście, panowie, pan Piotr Bienek, witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jest przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność przy kopalni węgla kamiennego Śląsk. I drugim gościem jest pan Dariusz Dudek. Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże.
Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność przy przedsiębiorstwie górniczym Silesia. Panowie, może krótko o swoich zakładach.
Jestem z kopalni Śląsk. Kopalnia Śląsk należy do katowickiego holdingu węglowego. Jestem przedstawicielem Solidarności. Kopalnia Śląsk jest składową kopalni Wujek, bo to jest kopalnia dwuruchowa. Katowicki holding zatrudnia ponad 15 tysięcy osób. Składa się z kopalni Mysłowicy Wesoła, Murski Staszic, Bieczorek i Wujek.
Dziękuję.
Dariusz Dudek, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia. Jesteśmy kopalnią prywatną. Nasz kapitał głównie składa się z udziałów wykupionych przez firmę, czeską firmę energetycko-przemysłowy holding. Jako pracownicy w liczbie 360 jesteśmy również udziałowcami w tej firmie. Jest to kopalnia prywatna. Notabene Śląsk to też po łacinie Silesia, więc można powiedzieć z kolegą, reprezentujemy te same kopalnie, chociaż oddalone od siebie o kilkadziesiąt kilometrów. My zatrudniamy około 1800 osób. Nasze moce produkcyjne to dziś około 3,5 miliona ton na rok. Głównie wysyłamy ten węgiel za granicę, ale również na rynki polskie. Zatrudniamy Polaków, bazujemy na polskim złożu. Jesteśmy polską kopalnią.
Ale kiedyś była do zamknięcia kopalnia Silesia.
Tak, no niestety kopalnia Silesia była
przeznaczona... Kto podjął taką decyzję?
No właśnie, była przeznaczona do likwidacji. Zarząd kompanii węglowej, uznając, że jesteśmy trwale nierentowni, postanowili po prostu nas zlikwidować. Wzięliśmy sprawę we własne ręce. Obrazowo można powiedzieć, żeby nie przeciągać słuchowiska, doprowadziliśmy do przetargu, założyliśmy w 5 osób firmę, nazwaliśmy ją Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie mieliśmy żadnych doświadczeń, nikt nam nie pomagał. Zapłaciliśmy kilkadziesiąt tysięcy z prywatnych pieniędzy na biznesplan. Wynajęliśmy firmę konsultingową również z naszych pieniędzy, aby zechciała nam rozesłać te oferty po całym świecie, aby zechciał nas ktoś kupić. I dzięki Bogu zgłosiła się firma do nas, firma EPH czeska, którą udało się przekonać w wspólnych rozmowach do tego, że warto zainwestować w naszą kopalnię, że kopalnia jest dobrą kopalnią, tylko niedoinwestowaną, przeznaczoną do likwidacji na skutek błędnych decyzji i że można na tej kopalni jeszcze zarobić. Z załogi, która liczyła wówczas 760 osób, dzisiaj zatrudnionych jest ponad blisko 1800. I ta kopalnia została dokapitalizowana praktycznie kwotą około miliarda złotych. Mamy najnowocześniejszy sprzęt w polskim górnictwie, dostępny tylko prosto z wystaw, żeśmy go brali z prosto z wystaw górniczych. Mamy jedną z najwyższych wydajności w polskim górnictwie, bo sięgającą 1240 ton na rok na osobę. Staliśmy się taką kopalnią modelową, chociaż musieliśmy z tego tytułu ponieść ogrom wyrzeczeń, ale dzięki temu funkcjonujemy na rynku polskim, dając miejsca pracy kolejnym pokoleniom, z czego jesteśmy bardzo dumni, w szczególności jako przewodniczący Solidarności, bo nic tak ważne nie jest ważne dla związkowca jak miejsca pracy.
Czyli można, ale pan wspomniał pieniądze. Trzeba dokapitalizować, kupić sprzęt, dać możliwości.
Można wszystko zrobić z polskim górnictwem i trzeba z tym górnictwem dużo zrobić. Natomiast trzeba mieć pomysł na to górnictwo, trzeba mieć wizję, trzeba mieć strategię ułożoną. To nie jest tak. Mój prezes, my mamy historię pięcioletnią. Mam drugiego prezesa, tamten zakończył pracę po restrukturyzacji tej kopalni i takie było jego zadanie. Obecny prezes rozwija produkcję i on już u nas jest prawie 3 lata. W ciągu tych 3 lat proszę sobie wyobrazić, że w kompanii węglowej było już 5 prezesów. Przecież tak nie da się zarządzać polskim górnictwem. To przecież musi się zostać zlikwidowane. To nie tak się zarządza. To trzeba mieć, tak jak powiedziałem wcześniej, strategię, wizję, pomysł na to górnictwo. A niestety nasz rząd poza dużymi obietnicami, którymi chyba jest już mistrzem, jeżeli chodzi o obietnice, nie ma pomysłu na to górnictwo i polskie górnictwo jak na razie stacza się po równi pochyłej i to coraz większą szybkością i obawiam się, że już niedługo, bo w październiku, po nowych wyborach będzie ogromne kukułcze jajko, które zostawi obecny rząd kolejnej ekipie. Mam nadzieję, że to będzie ekipa Prawa i Sprawiedliwości, przejmie władzę w Polsce i spróbuje coś z tym górnictwem zrobić, bo na razie to mamy naprawdę ogromny dołek.
Rozmawialiśmy w telewizji, panowie też wspomnieli, że ruszają masówki od jutra na kopalniach. Od 17 stycznia rząd miał wprowadzać na zasadzie porozumienia, odbywały się rozmowy, wcześniej strajki, było nieporozumienie, termin mija z ostatnim dniem września i Dominik Kolosz, szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, powiedział, że mamy do czynienia z paradą oszustów ze strony rządowej, mocne słowa, ponieważ porozumienie to w naszej ocenie jest wykonane w stopniu nie wyżej niż 25%. Dodał, że udało się jedynie przekazać kopalnie do spółki restrukturyzacji kopalń. Ponadto kopalnie Bobrek i Piekary zasiliły spółkę węglo Koks Kraj, która kontynuuje tradycję zakładów wzbogacania węgla Julian w Piekarach Śląskich w zakresie produkcji wysokiej jakości węgla energetycznego. Jednak zasadnicze elementy, mówi porozumienie, nie zostały wykonane. To m.in. kwestia powołania i dalszego funkcjonowania nowej kompanii węglowej, czy przekazania kopalni Brzeszcze do jednej ze spółek energetycznych. Chyba nawet jest pomysł, żeby ją tak po prostu puścić. Kto chce, kto może, kto będzie miał pieniądze, to sobie ją kupi. Chyba o tym nie mówiliście podczas porozumień, panie Piotrze.
Właśnie. Wracamy teraz do całej genezy tego naszego jakby sporu, porozumienia. Kopalnia Darka, Silesia, o której Darek tu przed chwilą mówił, jest przykładem na to, co to jest kopalnia trwale nierentowna. Kopalnia Silesia miała być taką kopalnią trwale nierentowną. Dzisiaj
jeszcze mogliśmy powiedzieć, panie Darku, jakie to duże złoże jest, bo jeżeli ktoś ją skazał na niebyt, na zamknięcie jej całkowicie, jeżeli ktoś się na to zdobył, żeby doinwestować ją miliardem złotych, to znaczy, czy jak długo można jeszcze, jak to wy mówicie, fedrować, korzystać ze złoża?
Ojciec to pięknie ujął, fedrować i partnie, tak się mówi o wydobyciu węgla w takiej śląskiej gwarze. Kopalnia węgla kamiennego Silesia ma z zasobów węglowych, uwaga, 500 milionów ton. To są drugie pod względem zasoby węglowe w kraju. Kopalnia Janina jest na pierwszym miejscu, kopalnia Silesia jest na drugim. I takie złoże polski rząd chciał bezpowrotnie zamknąć, zlikwidować. Proszę sobie nie dać wmówić przez jakiekolwiek media, że kopalnie da się uśpić. Kopalni się nie da uśpić. W polskiej nomenklaturze nie ma czegoś takiego jak uśpienie kopalni. Likwidacja szybów jest tylko i wyłącznie poprzez zalanie. Nie przewiduje się żadnych korków i innych rzeczy. Niestety wyłącza się pompy, następuje zalanie kopalni w chodnikach, następuje obwał skał, obudowy, degradacja tej obudowy. Nie ma co odkopywać. Nie da się uśpić kopalni w Polsce. Trzeba ją albo utrzymywać, a to kosztuje, jak to się opłaca, to owszem, a jeżeli nie, to trzeba po prostu zasypać szyby. I tak by się stało z kopalnią Silesia. Na szczęście załoga postanowiła sprawy wziąć we własne ręce. Uzyskaliśmy inwestora, znaleźliśmy.
500 milionów ton?
500 milionów zostało ratowane.
Rocznie ile możecie?
Mamy w tej chwili tak zwanych zasobów przemysłowych. czyli tych, które są już przekwalifikowane, bo to są zasoby operatywne, to są zasoby, które są zbilansowane, to są zasoby, do których jeszcze trzeba dojść, przekwalifikować je, żeby były opłacalne wydobywcze. Na dzień dzisiejszy, zaraz po przejęciu, zostało przekwalifikowane złoże na tak zwane zasoby przemysłowe, jest ich tych 136 milionów, czyli już na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że możemy wydobywać przy wydobyciu 3,5 miliona ton rocznie przez 40 lat. Czyli przez 40 lat Polacy, górnicy, kolejne pokolenia mają mieć utrzymanie. Oczywiście w późniejszym okresie czasu nastąpi znowu wykup nowej koncesji, znowu kolejne przekwalifikowanie. Tak się to odbywa. Koncesja jest wykupywana przez na okres 10 lat. Tak to po prostu mówi polskie prawo. Natomiast proszę sobie też nie dać wmówić tego, że ktoś kupił złoże. Złoża nie da się kupić. Wykupuje się tylko i wyłącznie koncesję na eksploatację, tak jak się wody nie da kupić w morzu. Więc państwo i złoże należy do państwa polskiego. Wykupuje się tylko i wyłącznie koncesję, tak jak powiedziałem, w naszym przypadku górnictwa na okres 10 lat.
Mamy przykład, że można.
Można.
Panie przewodniczący, panie Piotrze.
No i właśnie to, jak Darek opowiedział, że sytuacja nie jest to tak, że ktoś określi, mamy kopalnię trwale nierentowną. Nie ma czegoś takiego, kopalnia trwale nierentowna. Mamy kopalnie, które złoża się zczerpały i nie zczerpały, tylko te dwie kategorie kopalń. Bo jeśli my sobie rozważymy taką sytuację, jaka miała miejsce w tamtym roku. Zarząd poprzedniej kompanii węglowej postanowił, że w kompanii węglowej cztery kopalnie muszą zostać zlikwidowane, bo są trwale nierentowne. I w tym momencie rozpoczęły się protesty górnicze. Skończyło się to tym, że dla kopalni Brzeszcze i Makoszowy w porozumieniu 17 stycznia mają się znaleźć inwestorzy z sektora energetyki państwowej. To zostało zapisane w porozumieniach. No niestety dzisiaj mamy prawie połowę września. Termin tego porozumienia, termin ostateczny to jest ostatni dzień września. Na dzień dzisiejszy nie widać możliwości, żeby rząd wywiązał się z tych porozumień, żeby powstała nowa kompania, żeby stworzony został projekt funkcjonowania dalszego górnictwa. To my nie mówimy tu teraz o kompanii węglowej czy poszczególnych kopalniach. My czekamy na projekt dla całego górnictwa. Górnictwo w Polsce to, jak tu kolega powiedział, węgiel należy do nas, do całego społeczeństwa. To jest polski majątek, polski skarb, polska niezależność energetyczna. Zastanówmy się nad tym, czy węgiel w Polsce spalany w elektrowniach ma być węglem z polskich kopalń, czy ma być węglem importowanym z zewnątrz, z Rosji i z innych krajów. Bo jeśli to ma być, jeśli to ktoś założył, że to ma być węgiel importowany, to poprzez 15 milionów ton węgla, które już płynęło do Polski w tym roku z importu, to jest jakby już pierwszy etap do tego, że tak faktycznie ten rząd, który dzisiaj rządzi, planuje zamknięcie naszego górnictwa, zostawienie tego rynku energetycznego polskiego zachodnim koncernom energetycznym jako Eldorado do przyszłych tu interesów zasilania naszych urządzeń elektrycznych ich energią, a my mamy być tylko zwykłymi odbiorcami ich prądu, bez możliwości wpłynięcia na jakiekolwiek decyzyjne sprawy dotyczące energetyki.
Najgorsze jest to, tutaj trzeba sobie powiedzieć w sposób wyraźny, że tak naprawdę nikt nie zrobił bilansu takiego energetycznego kraju. No i to jest, aż tutaj to przeraża. No 8 lat rządów, my nie wiemy tak naprawdę, ile tego prądu nam trzeba, skąd go wziąć, ile tego węgla trzeba, i nikt nad tym nie panuje. I to jest bardzo przykre. To jest bardzo przykre, że rząd, podpisując porozumienie z nami 17 stycznia z kopalniami polskimi, tak naprawdę podpisał martwy dokument, który nie jest zrealizowany. Zapewniano w tym dokumencie, że powstanie nowa kompania węglowa, aby uzdrowić te kopalnie. I ta kompania miała powstać w czerwcu, potem w sierpniu, teraz się mówi o wrześniu. A tak naprawdę, drodzy słuchacze, pewnie powstanie dopiero po wyborach. Nie ma co liczyć, że coś powstanie wcześniej. Jakie są ogromne problemy z górnictwem i z energetyką, pokazał niedawny czas. Fala upałów, która przeszła nad Polską, spowodowało to, że polskie bloki energetyczne, węglowe bloki energetyczne nie miały możliwości schładzania się. Energetyka wyłączała kolejne bloki, włączając 20 stopień zasilania, co dla większości słuchaczy, jak i mnie, zawsze budzą negatywne skojarzenia, bo ja pamiętam, jak byłem dzieckiem, to zawsze wyłączali na bolku i lolku ten 20 stopień zasilania. Nigdy tej bałki nie mogłem oglądać, na co się mocno wściekałem, ale taka była ówczesna polityka. Odciągano dzieci od telewizorów, od tego, co było miłe, i uzależniono od innych rzeczy. Więc tutaj to tylko było pokazane. 20 stopień zasilania pokazał, jak słabym państwem jesteśmy, jak mocno nie panujemy nad energetyką. My chcemy budować elektrownię atomową, a ja się pytam, czym ją schłodzimy? Tymi 40 centymetrami wody z Wisły? Przecież my wysadzimy Polskę i pół Europy tymi elektrowniami atomowymi. Przecież my rozwijajmy to, co w Polsce, czym nam natura nas obdarzyła, czyli polskim węglem. Mamy elektrownię, możemy iść w niską emisyjność spalania, możemy zmodernizować kotły, które już są robione i zmodernizowane przez polskie przedsiębiorstwa energetyczne. Ta CO2 wcale nie musi być na takim poziomie, jakim podpisała pani premier Kopacz na kolanach w Unii Europejskiej. My możemy wszystko renegocjować, tylko musimy w to uwierzyć, że można to zrobić. Jeżeli my jako naród będziemy szli na rzeź jak te baranki, to po prostu Unia nas zniszczy, zdepta, uzależni od dostaw energii z zagranicy i tak skończymy jako państwo, jak nas nie rozłożyli w czasie II wojny światowej, tak nas uzależnią gospodarczo od dostaw tego, co dla nas najcenniejsze, czyli energii elektrycznej. I my musimy się dźwignąć z tych kolan, musimy iść wyprostowani jak ludzie, nie jak zwierzęta, i zażądać mocno od Unii Europejskiej, że my tutaj w Polsce mamy polskie bogactwo, będziemy o niego dbali, mamy polską energetykę i zrobimy wszystko, aby te elektrownie, które mamy w Polsce, były opalane polskim węglem. I o to wszyscy musimy zadbać. Wszyscy w Polsce.
Zawsze pytanie, no kto tutaj powinien być najbardziej zdeterminowany, bo patrzymy na was, na górników, na związki zawodowe, was też się często obarcza odpowiedzialnością, no chociaż wasze zadanie chyba jest inne, prawda? Dbacie o pracowników i oni też na to liczą, ich reprezentujecie i tak powinno się dziać, a tutaj konkretni ludzie odpowiedzialni za firmę, czy rząd, który nadzoruje, bo to wszystko jest skarb państwa, tak więc to powinno być też takim oczkiem w głowie, jeżeli mówimy, że to koła zamachowe dla gospodarki polskiej, czy tak rzeczywiście będzie?
Bo tak, no, nasza rola jest jasna i czytelna. My mamy u siebie na kopalniach załogi. Te załogi od nas oczekują pewnych działań. To my, mam nadzieję, staramy się wykonywać te nasze zadania jak najlepiej. Boję się tylko o jednej rzeczy, że o tym, o czym my tu mówimy, to my jako pracownicy, jako związkowcy głośniej o tym krzyczymy niż sami ci, którzy za to górnictwo odpowiadają. Spółki górnicze są spółkami w 100%, gdzie są właścicielami jest Skarb Państwa, tak jak w przypadku katowickiego holdingu węglowego. I to Skarb Państwa, który bezpośrednio zarządza, ma możliwość...
Nadzoruje.
I zarządza, bym nawet powiedział, bo to nic się nie wydarzy, nie zostanie nikt prezesem bez zgody ministra Skarbu Państwa, bo powiedzmy sobie szczerze, konkursy na prezesów to są tylko konkursy z nazwy i tak to wygląda. Przykładem...
Chyba nie.
No, to możemy...
Wierzmy tak, że tak nie jest.
No, ja tam nie wierzę. Ale może nas ktoś przekona do tego. Ja powiem tak. No takim przykładem popatrzmy, co się stało we Fiacie. Fabryka, nie mówmy ogólnie, we Fiacie. Włosi z powodów społecznych bezrobocia przynieśli najbardziej opłacalną linię produkcyjną Fiata do Włoch, tak? Nieważne było, że to najbardziej się tu opłaca w Polsce produkować. Przynieśli koniec, bo we Włoszech jest bezrobocie. Nasi, którzy decydenci używają słowa Unia Europejska jak klucz, który ma ich bronić przed wszystkimi decyzjami, bo Unia nie pozwoli, niedozwolona pomoc publiczna, a to nie wolno, bo jest dyrektywa. Pytanie jest takie, czy ktoś z nich jeździ do tej Europy, rozmawia z nimi, negocjuje to? Przecież Unia Europejska to nie jest jakieś więzienie.
Ale mamy tam prezydenta, myślę,
mamy
Unii Europejskiej.
Mamy prezydenta Europy.
Na pewno Polskę reprezentuje. Nie sądzisz, że nie reprezentuje?
Pomijmy. Ja myślę...
Chociaż nie powinniśmy, bo premier Donald Tusk, zanim został prezydentem, do czegoś się zobowiązywał. To się spotykał z górnikami
ja
i miał do tego... Miał do tego wiele lat.
I obiecał, że górnicy mają rację. Popatrzcie się na związkowców, oni mają rację. To nie są moje słowa, nie są Piotrka słowa, tylko to są słowa naszego premiera ówczesnego, czy nie mojego może w ten sposób,
ale
premiera pana Donalda Tuska. Więc to nie jest tak, że on jest dzisiaj oderwany. On nie może udawać, że tego problemu nie widzi. On go nie chce widzieć po prostu. Naobiecywał i teraz kolejny jego następca też obiecuje i te obiecanki tak lecą już przez 8 lat. No, naobiecywali nam tyle rzeczy, że po prostu tutaj się nie mieści na tym stole. Jakby to wszystko chciał ułożyć w stort papieru. Nie da się już tych obietnic słuchać. Potrzebujemy realizacji, a górnictwo polskie potrzebuje głębokiej restrukturyzacji, bo obrazowo powiem, pacjent jest na stole operacyjnym. Nie pomagają mu operacje plastyczne. One nie przynoszą żądanego efektu. Nie można ciągle go upiększać. On potrzebuje mieć wycięcie organów po to, aby stanął na nogi. I jest w stanie stanąć. Tylko trzeba mu po prostu, trzeba odpowiednich chirurgów, odpowiednich lekarzy do tego, bo diagnoza jest już, można powiedzieć, znana, Piotr.
Tak.
Bo my wiemy, co tego pacjenta boli. Tylko trzeba po prostu odpowiedniego zespołu lekarskiego, a niestety tego w Polsce nie ma. I to jest cały dylemat. Natomiast co do importu tutaj, bo też trzeba powiedzieć, bo ktoś powie, no dobrze, no ale mamy import, mamy tani węgiel z Rosji. No ale czy nam zależy dotować czołgi rosyjskie? Bo mnie nie. Czy zależy nam na bardzo tanim, złej jakości węglu? Ja bym też tego węgla nie chciał przyjąć. Niestety w Polsce funkcjonuje coś takiego, że jesteśmy w Unii Europejskiej i tak się bronią rządzący, bo ja też rozmawiałem z panem ministrem Kowalczykiem, też mu zadałem to pytanie. Powiedział, no wie pan, bo to jest strefa wolnego handlu, światowa, no Rosja należy. My nie możemy blokować, nie możemy tłem jako Unia Europejska, jako członek państw Unii Europejskiej, nie możemy blokować.
No dobrze,
i tak dalej, i tak dalej.
Naszymi owocami, mlekiem się nikt nie przejmuje.
No nikt się nie przejmuje naszym mięsem, nie przejmuje się owocami, nie przejmuje się serami i tak dalej, tego można wymienić. I Rosja to robi sobie co chce, a my tutaj ciągle na kolanach. Dlaczego chcę zbierać? No niestety tutaj nasi importerzy ściągają ten brudny węgiel. Brudny mówię pod tym względem, że to jest węgiel pomieszany z kamieniem. Kupują go tam za 60 czy za 80 zł, jak mówią nasi informatorzy. Tu mają zakłady przeróbki zaraz za granicą, przesiewają go tam i sprzedają za 500. Czysty interes. A ja się pytam, jak to można zablokować? Ktoś mnie pyta, można obłożyć emisją CO2 ten węgiel z importu. No niech płacą za tą emisję CO2. A dlaczego mają nie płacić? My płacimy to, co zrobiła pani premier Kopacz, podpisując tak bardzo niekorzystny pakiet dla Polski, jeżeli chodzi o emisję CO2. Niech płacą importerzy za ten węgiel rosyjski. A dlaczego mają nie płacić? My go spalamy w Unii. Chcemy być zieloną wyspą? Kolejną? To róbmy. I zobaczymy, czy wam się to będzie opłacało.
Panowie, no jutro mogą i ruszają masówki, jak pan przewodniczący Bienek powiedział. No ale czy to jest rozwiązanie, tak? Bo to zrobicie, bo porozumienie z 17 stycznia nie wchodzi w życie albo jest realizowane no, w 25%. Powinno być inaczej. No czy to jest jedyne rozwiązanie, co dalej, tak? Bo później na przykład dla kopalni jednej, drugiej, trzeciej może być za późno. Na wprowadzanie rozwiązań może być za późno. Na ile jesteście, czy na ile kontrolowaliście tą sytuację? Bo pewnie jakieś sprawy powinny być wprowadzane szybciej. Nie wiem, coś w lutym, w marcu i tak dalej, bo mamy wrzesień i okazuje się 25%.
Dokładnie, 25%. Ja bym powiedział, że to jest naciągnięte 25%. Ja powiem tak... Porozumienie mówi o dacie ostatniego września. W naszej ocenie to porozumienie zostanie wykonane. My musimy już do tych naszych pracowników wyjść, powiedzieć im, jak zaszły sprawy, że obiecanki, które były w styczniu zrobione, że było tylko, była to gra na czas, żeby dotrzymać do wyborów i praktycznie nogą to, to takie jajko zostaje przesuwane ekipie, która prawdopodobnie, mam nadzieję, obejmie władzę w naszym kraju.
No ale jeżeli by PO dalej rządziło,
tak,
bo po 4 latach nie było najlepiej, a mimo wszystko część Polaków dała mandat zaufania na kolejne 4 lata i widzimy,
co by było,
że wcale nie jest lepiej. Mamy następne. No i jak to będzie? Bo to, to kukułcze jajo to sobie może sami będą podsuwali. Tak?
W takim wypadku moim zdaniem sytuacja dojdzie do takiej sytuacji, bo to nie jest problem tego, że ktoś nam dzisiaj daje górnictwu pieniądze. My nie dostajemy ani złotówki. Spółki górnicze po prostu się zadłużają u kooperantów, w bankach do obsługi bieżącej.
Ale banki powiedzą za chwilę, wracajcie, bo mamy gdzie indziej potrzeby.
Jeśli będzie sytuacja tego typu, to się skończy upadłością. Jeśli się nie zmieni polityka, bo ja mówię, dzisiaj funkcjonuje taki dokument polityka energetyczna. I w tej dokumencie mówi się jasno i wyraźnie, przez najbliższe 30-40 lat podstawowym źródłem energii będzie węgiel. Czy kamienny, czy brunatny. Tylko w dalszym stronach tej polityki nie ma ani słowa, w którym kierunku pójdziemy, czy ta energetyka się będzie unowocześniać w temacie bardzo czystego spalania. To jest możliwe.
No dobrze, a co z tego porozumienia wynika? No bo czy możecie rzeczywiście mówić, że to, co stało się ileś miesięcy temu, to jest taki proces naprawczy i to jest droga w dobrym kierunku. Widzimy jakieś światło w tunelu. To jest pierwszy krok, który wykonuje ten czy inny rząd. Tutaj mamy konkretnie PO, PSL i panią premier Ewę Kopacz, która no, jeździ dziś po kraju. Nie wiem, myślę, czy zajedzie jeszcze przed wyborami do was, żeby powiedzieć, że sprawa załatwiona, czy wzruszy ramionami i powie, no radźcie sobie
nie
sami.
Nie udało się. Mhm. Ja myślę tak, że tu sytuacja, przynajmniej ta, która jest dzisiaj na rynku węgla, nie jest do odwrócenia, bo dzisiaj jest rynek tak regulowany, rynek węgla, nikt nie wie, nikt nie panuje nad handlem węglem tu w kraju, a co dopiero my jako producent tego węgla w Europie jesteśmy małym producentem, nie mamy wpływu na ceny światowe, ale jeśli rząd, który jest właścicielem większości górnictwa w Polsce, nie potrafi zapanować nad polityką cenową, nad polityką handlu.
No dobrze, ale rząd ma coś z tego, czy też nie? Są wpływy do budżetu? A kolejna sprawa, te pieniądze, to zadłużenie, to jest problem też rządu. To dokładnie. Nie jest tylko problem. Ktoś będzie musiał wrócić te pieniądze, tak? Ktoś i co będzie powie premier, co powie właściwy minister odpowiedzialny za ten sektor gospodarki?
Właśnie dochodzimy do tego momentu, co będzie, gdy nie będzie, tak? Gdy nie będzie nowego zdania, gdy nie będzie nowego pomysłu, tylko będzie, a może jakoś to będzie. Zostaje dalej ten rząd. Moim zdaniem dojdzie do wezwań przez wierzycieli do spłaty zobowiązań i rozpoczną się procesy upadłościowe.
A co z ludźmi?
No w procesach upadłościowych od tego właśnie tu jesteśmy, próbujemy już wcześniej trochę alarmować, bo w przypadku procesów upadłościowych zwolnienia grupowe. Tego, przed tym, to nam grozi w polskim górnictwie. Pytanie, co będzie dalej? Czy koncerny zachodnie, które zainwestowały w górnictwo w Australii, w górnictwo w Rosji, powiedzą, no to jak wy macie elektrownię, to teraz my będziemy sprowadzać węgiel z Rosji teraz dla całej energetyki.
No ale słyszałem, że i Australia, i Niemcy też chcą zainwestować w jakieś no, złoża w Polsce i tak w pobliżu tych, które teraz funkcjonują.
Ja myślę, że te koncesje, które są udzielone na między innymi Australijczykom, które blokują dzisiaj rozwój kopalni Bogdanka, ta koncesja, która jest udzielona Australijczykom...
To znaczy taką koncesję kto udzielił? Polski minister, rząd czy
polski
niemiecki rząd?
Minister ochrony środowiska. Udzielił koncesję na eksploatację, poszukiwanie i eksploatację, bo dzisiaj prawo mówi tak, kto ma koncesję na poszukiwanie, ma pierwszeństwo i w eksploatacji. Jeśli koncesja graniczy z obszarem górniczym Bogdanki i jednocześnie ją blokuje dalszy rozwój, to możemy sobie pomyśleć, czy to dotyczy tylko przyblokowania polskiej kopalni, bo to jest kopalnia prywatna, ale polska.
Jeśli... I to polski minister robi, czy australijski?
Tak, polski. Ktoś wydaje te koncesje. Jeśli byśmy spojrzeli, taka mapa, jeśli słuchacze mają, a na pewno mają możliwość wejścia sobie na stronę Ministerstwa Ochrony Środowiska, tam jest taka mapa udzielonych koncesji na poszukiwanie, wydobycie węgla i sobie bardzo ciekawa mapa to jest. Można popatrzeć...
No można być w sprawie łupków rząd jakiś był niewydolny, a tutaj niewydolny. Jak wygląda na to, że może zablokować, jest wydolny.
Tak jest. Tak samo Niemcy w okolicach Oświęcimia dostali też koncesję na poszukiwania złóż węgla. To nie ma co poszukiwać, bo my wiemy, że on tam jest, nie?
Ja się tak trochę
Niemcy próbują i w Australii, i w Polsce.
Ja się tak trochę uśmiecham i przysłuchuję się tej dyskusji tutaj tak z boku troszeczkę, ale z jednej strony się uśmiecha, z drugiej strony się chce płakać i wyć. I jest na przemian te nastroje po prostu u mnie, czy w ogóle wśród górników, pewnie się przekładają też na moje nastroje, takie są. Bezsilność jest ogromna, tak? My wiemy, jak to wszystko zrobić, jak to naprawić. Mówicie tutaj o koncesji na węgiel, który jest udzielony w Lublinie, czy w okolicach Lublina firmie australijskiej. Tak naprawdę ta firma, nie wiadomo, oni oczywiście mówią, że wybudują kopalnię, my tutaj wszystko, tutaj damy.
A może oni doradzają ministrowi? Jeżeli ktoś na przykład doradza, ministrow jest doradcą, no to łatwiej mu o taki Lublin gdzieś tam się bić, czy o te złoża poświęcimy, to może być kolejny doradca.
Ale to jest bardzo... Najgorsze jest to, że w momencie, kiedy Bogdanka starała się o kolejne złoża, czyli kopalnia polska, z polskim kapitałem, z polskimi pracownikami, jedyna w tym rejonie Polski, też sobie trzeba powiedzieć, przecież tam nie ma nic poza Bogdanką, tam są bezmiar pól rolniczych, nie ma przemysłu, więc dla wielu osób tam mieszkających to jest jedyna kopalnia, jedyny zakład, przepraszam, w którym można znaleźć zatrudnienie, stałą pensję i taką stabilizację. Powiem to na antenie. Tam po tym, co zrobił polski rząd, po tym, co, może nie polski rząd, ale po tym, co się stało na rynku węgla, tam na tym rozregulowanym rynku węgla, ja rozmawiałem z kolegą z Solidarności.
No ale nie wiem, to ludzie sami z siebie tak zrobili, czy to ktoś dopuścił do tego? Pan się tak wycofuje z tego rządu.
To jest rynek rozregulowany jest za przyzwoleniem rządu, a zrobiony przez jedną ze spółek węglowych. Rozregulował cały rynek węglowy kraju. I również dotknęło to tak potężnego zakładu, tak stawianego za wzór, jak pan mówił, pan minister Kowalczyk, lubelskiego węgla Bogdanka. Jesteście wzorem, ja byłem na tym spotkaniu, jesteście wzorem dla całego polskiego górnictwa. Więc oni się pytają, panie ministrze, tak to jest, jesteśmy wzorem, a my musimy zwolnić prawie 1000 osób.
To znaczy się pan mówił rozregulował, to znaczy kto wziął za to pieniądze?
Rozregulował rynek, jedna ze spółek węglowych, która znalazła się w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej, rozregulowała rynek węglowy za przyzwoleniem rządu, obecnego rządu, żeby było jasne. Więc niestety ma to wpływ na takie kopalnie właśnie jak Bogdanka, PG Silesia, Katowicki Holding Węglowy, Grupa Tauron, Jastrzębska Spółka.
Czyli może być tak, że jednym pozwolono na to, żeby sobie poradzili, innych puścimy
tak, można
z tak torbami, tak?
Tak można powiedzieć, nie wzięto pod uwagę takich właśnie pozostałych spółek węglowych, dając zielone światło tej jednej i tylko wyłącznie tej jednej spółce.
A bierze ktoś pod uwagę konsekwencje?
No właśnie chcę powiedzieć o tych konsekwencjach w stosunku do lubelskiego węgla Bogdanka, bo tutaj jak zacząłem rozmowę, rozmawiałem tam z przewodniczącym Solidarności, on mówił, że po zwolnieniach, które tam miały miejsce, miały 3 przypadki samobójstw. Ludzie po prostu popełnili samobójstwo, bo wzięli kredyty, przyszedł komornik, zajął ich wymarzone domy, bo nie mieli z czego spłacać. I to jest przykre. I to jest ta konsekwencja, za którą tutaj koledzy z lubelskiego węgla Bogdanka, można powiedzieć, już zapłacili.
A kiedy to się stało? Jak długo trwać będzie?
Mam nadzieję,
bo taka deregulacja, prawda,
jest... Niestety potrwa jeszcze rok. Odbije się to bardzo negatywnie jeszcze przez najbliższy rok na całym polskim rynku.
I mamy rozumieć, że naraz się pojawiły ileś...
6 milionów.
6 milionów ton węgla?
Tak, 6 milionów ton węgla energetycznego. Mówimy o miale energetycznym ciągle, żeby było jasne. Który jest głównym właściwie takim towarem, którym wydobywany jest ze śląskich kopalń. Tylko Jastrzębska Spółka Węglowa produkuje tak zwany węgiel hard, czyli węgiel koksujący. W niewielkiej ilości katowicki holding węglowy, tutaj Piotruś również z kopalni Śląsk, ale w większości kopalni w Polsce to jest węgiel energetyczny, czyli my sprzedajemy miały energetyczne dla polskiej energetyki. Jak 6 milionów ta spółka wypuściła tego węgla na polski rynek po bardzo niskich cenach, niższych o 200 zł w stosunku do swoich własnej produkcji.
Ale firmy energetyczne na swoich złowiskach mogą mieć tylko jakąś ilość.
Tutaj... Tak, 2 miesiące mogą mieć zapasu, czy 3, reszta jest zmagazynowana.
A 6 milionów to...
No, zmagazywana jest na składach przykopalnianych. One są już po prostu sprzedane. Więc ten rząd tak naprawdę nie liczył się z konsekwencjami i nie liczy się. Jeżeli dojdzie, nie daj Boże, do wyborów i oni wygrają, no to powiedzą, słuchajcie, widzicie...
A nie można było tego inaczej jakoś załatwić? Bo rozumiemy, że ktoś chwyta się brzytwy, jeżeli jest problem, tak? No i próbuje na przykład upłynnić po bardzo niskich cenach, nawet ponosząc, bo można było 3 razy na przykład tyle zarobić, tak? Ale mam problem, to dzisiaj szybko sprzedaję, ile mogę. Wszyscy wokół mają problem, cały sektor górniczy, a ja się w jakiś sposób ratuję. Tylko czy nie ma innej możliwości uratowania sprawy, no żeby to się, żeby pozostali nie ucierpiali, bo jeżeli mówimy o ministrze, o skarbie państwa, czy o właściwym sektorze, prawda, gospodarki, to ktoś musi trzymać na tym pieczę,
no
bo
tak, no.
Dzisiaj pozwalam jednemu, żeby sobie pomógł,
topie innych.
Tak, kto weźmie to na barki?
No tak, no tylko to jest
taka... Minister poda się, czy jakiś wiceminister do...
No nie, nikt się tam nie poda. No, nie liczmy na to, że ktoś się tam poda w ogóle do dymisji, bo to nie jest możliwe. Natomiast sytuacja jest tego typu, że dzisiaj ja rządzę, więc muszę sobie jakoś poradzić, bo będę rozliczony, a jutro już mnie nie będzie. No już tak jak powiedziałem, w przeciągu 3 lat było 5 prezesów. No i nikt nad tym tak naprawdę nie panuje. No nikt do końca nie panuje. Nie zależy im. Musimy wyjść z tego jakoś, więc wypuszczamy to. No trudno, no rozreguluje się, jakoś to będzie.
Żeby było jasne, my nie mamy pretensji tu do kolegów z kompanii węglowej.
Do nikogo.
Nie mamy do nich pretensji, bo jeśli jest sytuacja tego typu, jeśli spółki węglowe są spółkami Skarbu Państwa, jest jeden minister konstytucyjny, minister Skarbu Państwa, jest pełnomocnik, który odpowiada za restrukturyzację górnictwa, jest to wszystko w jednych rękach, to ja sobie nie wyobrażam, że konstytucyjny minister pozwala, żeby doraźny interes, doraźny, bo to dla mnie jest doraźny, żeby był spokój tu w tej spółce, pozwala na to, że pozostałe spółki wpadają w tak potężne problemy. Przecież
może to wszystko jest na zasadzie takiego gaszenia pożaru. Wybuchu, to go gasimy. Następny
tak
wybuchu
i stąd może
te porozumienia wyglądają, czy realizacja porozumień wygląda w ten sposób. Mówicie, no górka to jest te 25%, bo to przyjechaliśmy na Śląsk, górnicy protestowali, podpisaliśmy porozumienie, zagasiliśmy pożar. A co dalej będzie?
Pokazaliśmy w telewizji, mamy porozumienie, wszystko jest dobrze.
Cały problem polega na tym również, że tego porozumienie 17 stycznia określało datę graniczną powstania tak zwanej nowej kompanii węglowej, ponieważ stara kompania węglowa jakby straciła...
Na rację papierze można wszystko.
No, rację bytu, więc ona już miała jakieś określone problemy, więc utworzono tą graniczną datę. Pierwszy chyba to był lipiec, jak dobrze pamiętam, czy czerwiec, potem sierpień, teraz się mówi o wrześniu. Więc miała powstać nowa kompania węglowa. 4 kopalnie najgorsze starej kompanii węglowej miały być przekazane do spółki restrukturyzacji kopalń i tak się stało, tak? 2 kopalnie zostały przekazane do tak zwanego węglokoksu Kraj, ponieważ jest to spółka, która jeszcze posiada w swoich kapitałach aktywa, które pozwalają dofinansować te 2 kopalnie i wyciągnąć je jakby na prostką. Niestety te 11 kopalń, które zostało z tej starej kompanii węglowej, czeka na utworzenie tej nowej kompanii węglowej. Pomysł był taki tego rządu, aby firmy energetyczne, polskie firmy energetyczne dokapitalizowały powstanie nowej kompanii węglowej. Natomiast prezesi tych spółek energetycznych powiedzieli, nie, my tutaj nie za bardzo chcemy się angażować w ten projekt, on jest dosyć taki śliski, nie ma żadnych gwarancji zwrotu, nie mamy perspektyw, nie chcemy za bardzo wykładać pieniędzy, ponieważ nasi udziałowcy również mogą nas pytać wkrótce, co zrobiliśmy z pieniędzmi. Więc mówią, no nie, my się nie chcemy angażować. Więc pan minister co zrobił? wymienił rady nadzorcze, sądząc, że te rady nadzorcze wymienią zarządy, które będą służyć po to, aby powstała nowa kompania węglowa. Rady nadzorcze zostały wymienione, częściowo zarządy, a te zarządy znowu nie słuchają. I mówią, nie, my tutaj nie za bardzo, bo przyjdzie nowy rząd i zacznie nas rozliczać z pieniędzy, gdzieśmy je dali.
Potracimy pracę.
I w związku z tym jest sytuacja patowa, bo nie ma... Stara kompania węglowa praktycznie, można powiedzieć,
generuje
straty i być może wkrótce zabraknie jej na wynagrodzenia, bo o tym się mówi coraz głośniej. Nowa kompania węglowa nie powstała, czyli ta największa firma w Europie, przez rozregulowany rynek węgla popadły w tarapaty Katowicki Holding Węglowy, Jastrzębska Spółka Węglowa, Grupa Tauron, no i oczywiście kopalnie prywatne, które mam zaszczyt tutaj reprezentować, czyli Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia, Lubelski Węgiel Bogdanka, Eco Plus i Siltech. I mamy taki mamy obecnie stan. My nie jesteśmy w stanie konkurować z węglem, który jest sprzedawany za naprawdę śmieszne kwoty, bo nasze koszty wydobycia są troszeczkę większe. No, nikt z nas prywatnych podmiotów nie dopłaci do tego. No, nie da się dopłacić, bo trzeba wyciągnąć z prywatnej kieszeni. I sytuacja jest po prostu patowa. I ja nie wiem, co się stanie, co trzeba zrobić, aby zmusić ten rząd do powstania tej kompanii, do zaangażowania się firm energetycznych. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Prawdopodobnie do wyborów nic się nie stanie, a przyjdzie nowy rząd i co zrobi? Zderzy się w listopadowymi wypłatami dla górników, którzy spytają, gdzie są nasze wynagrodzenia, a na to będzie trzeba bardzo dużo pieniędzy. I to jest problem, z którymi my dzisiaj przedstawimy, czy jutro przedstawimy załogom, że taką mamy sytuację, że nie uwierzyliśmy pani premier Kopacz, kiedy była 17 stycznia u nas. Mieliśmy prawo i chcemy negocjować. Jeżeli zapewniano nas ze strony rządu, że będzie to realizowane, to nie mogliśmy powiedzieć, nie, my wam już nie wierzymy. Daliśmy mandat zaufania nowej pani premier, zawiodła nas. Dominik ją nazwał, że to są oszuści i miał pełne prawo do tego tak ich nazwać. Słowa mocne, dosadne, ale określające stan faktyczny, w jakim znajduje się dzisiaj polski rząd. I z oszustami się nie rozmawia, tak jak z terrorystami. Więc to chciał Dominik powiedzieć. Będę go tutaj stanowczo bronił, mimo tego, że to jest polski rząd, ale określił faktycznie tak, jak nas potraktowano. W związku z tym robimy masówki, mamy terminy podpisane w porozumieniu. Jeżeli go rząd nie dotrzymuje, od 1 października zaczną się bardziej drastyczne kroki, które podejmie Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy Kopalń. Ludzie mają prawo wiedzieć, co ich czeka, że być może w listopadzie zabraknie na wypłaty za ich ciężką pracę.
A dotyczy to wszystkich miejsc pracy w górnictwie i być może i energetyce.
Dziękuję. Drodzy Państwo, dziś temat górnictwo w kontekście porozumień niezrealizowanych przez rząd. Mówimy o tych z 17 stycznia. Nasi goście, pan Piotr Bienek, przewodniczący, szef Solidarności przy KWK Śląsk i pan Dariusz Dudek, przewodniczący Solidarności przy Przedsiębiorstwie Górniczym Silesia. Telefony do studia Radia Maria 56 655 23 55, Polska Północna, Polska Południowa 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 drugi 48 56 655 23 66.
A u was w kopalni.
Bardzo proszę, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie ojca prowadzącego, pana Dudka i pana Bieńka, przedstawicieli górników, Ryszard z Mińska Mazowieckiego.
Proszę.
No jest to bardzo ciekawy temat, który panowie poruszają, bo to dotyczy bardzo poważnej dziedziny gospodarki narodowej, ale tu trzeba kilka pytań zadać bardzo ciekawych. Na jakiej podstawie i kto sprowadza węgiel z Rosji do Polski? To jest jeden temat. Przecież ten temat już zaczął, był rozpoczęty w debacie rządowej i to wszystko ucichło. Drugi temat. Przecież można ten węgiel, nasze kopalnie, świetnie zagospodarować, tak jak elektrociepłownia Jaworzno. Budujemy elektrownię atomową tyle lat, poszły takie pieniądze potężne na czele z panem Gradem, byłym ministrem przekształceń własnościowych, który też przyłożył rękę do ruinacji kopalń, a rząd nas cały to po prostu stara się, aby wszystkich wyrolować, mówiąc językiem takim żargonowym, i zrobić swoje. Przecież są kopalnie, które działają z wielkimi dochodami, z wielkimi zyskami, nie ponoszą strat i te kopalnie, o których mówimy, że cały holding przynosi straty, to jest wielka bzdura. To jest oszukaństwo naszego rządu. I o tym mówił świetnie pan Bieniek i świetnie pan Dudek. Więc powinniśmy te kopalnie utrzymać i jeżeli chodzi o system kadrowy, zrobić wybory ludzi, którzy umieją prowadzić gospodarkę górniczą, a nie ludzi z rządu, którzy po prostu odchodzą, idą tam i jak widzimy z historii działania, tylko nabijają kasę i dostają potężne odprawy. Jak pan Bieniek powiedział, jest piąty już prezes zarządzający w tak krótkim czasie i niczego nie zrobił. Tylko jeden odchodzi, drugi odchodzi, trzeci i tak dalej, nabijają kasę i wielkie odprawy. Więc uważam, że nad tymi tematami się należy mocno nie zastanowić, tylko po prostu podjąć konkretne decyzje przez ludzi górniczego stanu, a nie przez rząd, bo ten rząd się nie nadaje do tego. Po prostu udowodnił to i pokazał, że się nie nadaje. I dyskusja powinna być, uważam, na bardzo wysokim poziomie i zdecydowanie podjęta przez naród. Tyle chciałem powiedzieć.
Dziękuję, panie Ryszardzie.
W krótkim zakresie, bo to jest bardzo poważny temat gospodarczy. A chciałem jeszcze dodać jedno, że ponad 50% gospodarstw w Polsce korzysta z węgla. Jeżeli byśmy zamiast Żarnowca wybudowali tam elektrociepłownię o niższych kosztach i szybciej, nie mamy najmniejszego problemu i mamy potężną elektrownię na bazie węgla. A co się stanie z elektrownią atomową? Ja nie wierzę, że ona dojdzie, bo ja tam byłem, specjalnie jeździłem, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda. To jest wielka obłuda. Tam nic nie ma w Żarnowcu. To jest po prostu na tyle lat, to jest nic nie zrobione. A jeżeli tu byśmy wybudowali elektrociepłownię, mamy zbyt węgla i chociaż on jest, tylko to jest fikcyjnie wszystko zrobione, żeby nie puścić na rynek. A poza tym ceny na Mazowszu węgla to są 900 zł, 800 zł. A ile produkcja kosztuje tego wydobycia węgla? Czy kopalnia dana nie umie sprzedać węgla? Przecież umie sprzedać, sprzeda za 300 zł obywatelowi, a nie za 800-900 zł, bo po drodze ktoś zarabia. I tych, którzy zarabiają, powinno się odsunąć całkowicie na bok. A górnicy i stan górniczy powinni przejąć całą inicjatywę. Nie patrząc. Tusk obiecał ile? Pojechał do Niemiec, 200 tysięcy euro pensji i żywot zapewniony. Tak ucieka gospodarz z płonącego lasu? Tak się nie robi. Dziękuję
panie Ryszardzie.
I życzę wszystkim górnikom sukcesów.
Dziękujemy. Panowie?
Panie Ryszardzie, dziękujemy za te słowa wsparcia. Jeśli mogę do pana tak mówić, panie Ryszardzie, ale ja mówię, no niestety, górnictwo stało się bardzo upolitycznione. Stało się synekurami. Stanowiska w zarządach spółek to są synekury polityczne. PSL, teraz Platforma. ciężko nam jest w tym temacie cokolwiek zrobić. To...
I myślę, że nie należy nic dodawać. No, pan tutaj, Ryszard, powiedział wszystko chyba, co można powiedzieć. Wykrzyczał z gardła to, o czym my dobrze wiemy. I tyle, no, Piotrek, no, bo tak naprawdę mówiąc, jeżeli chodzi o import tego węgla z Polski, do Polski, tak naprawdę, no, to miał pieczę jedna z firm, której właściciel już nie żyje. No i że tak powiem, no, sprowadzał ten węgiel do Polski i sprowadza go dalej. No, 15 milionów ton, drodzy słuchacze, no,
to jest
5 kopalń wielkości mojej kopalni, no.
Różna
to są miejsca, no, to są miejsca pracy, no. Jeżeli chodzi o tę całą dystrybucję, Piotr, można sobie powiedzieć, że udało nam się jako Solidarności, i to jest tylko nasz sukces, mówię o związku zawodowym, zlikwidować nieszczęsne składy węgiel.pl. No.
Składy węgla.pl.
No, składy węgla.pl. Przecież to dopiero tam był przekręt. Tam był węgiel sprowadzany właśnie z Rosji. Węgiel brudny. Węgiel, który był polewany wodą, żeby był cięższy. Węgiel, który był miałem obsy. Kamień był osypywany miałem po to, żeby był tylko czarny. Został sprzedawany pod szyldem Piasta, Ziemowita, Silezji, Śląska i tak dalej. I tak dalej, i tak dalej. Przecież to udało nam się zablokować. Tam poszły aresztowania, tam było CBA i tak dalej, i tak dalej. My z tym walczymy. Ma pan 100% rację. Ja się pod panem podpisuję, że ten węgiel, który jest produkowany na kopalni, ta tona kosztuje określone pieniądze. Natomiast...
Powiedzmy szczerze, średnie koszty wydobycia na mojej kopalni to jest w granicach 270 zł.
Mówimy o średniej cenie. O średniej,
nie? I za tyle się ten węgiel sprzedaje, nie? Średnio.
No i po drodze, tak jak pan zauważył, no pewnie napotyka ilość dealerów. Każdy chce na tym węglu zarobić. No i niestety odbiorca finalnie właśnie na Mazowszu, na Wybrzeżu, czy gdziekolwiek w połowie Polski, no musi, czy za, nie musi, no, no płaci za ten węgiel około 800 zł, 700, 800 czy 900 zł.
I najciekawsze, że to nie jest nasz węgiel.
My jako Solidarność też, proszę zwrócić na to uwagę, staramy się wpłynąć na rządzących. I tak żeśmy chcieli, ten pomysł przecież ciągle jest i został przedstawiony rządzącym, żeby kopalnie,
państwowe
czy spółki,
składy węgla, nie?
Żeby były państwowe składy węgla. Węgla. No, żeby to
umarło, niestety
no, żeby
umarło.
To, żebyśmy na tym zarabiali jako kopalnie, a nie jako nie gdzieś pośrednicy. No ale to umarło, no przecież to jak kolega sprzedaje węgiel mój, no to ja mu nie pozwolę, nie odetnę mu rączki od tego, no być może też coś z tego mam, więc tak to po prostu funkcjonuje i to trzeba sobie o tym otwarcie powiedzieć.
Nie ma woli politycznej,
no, nie ma żadnej. Przy tym rządzie nie ma żadnej woli politycznej, aby był porządkować sprzedaż węgla. No to jest z czymś się musimy zderzyć za niedługo już.
Dziękuję bardzo. Proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Tadeusz z Wałbrzycha. No, tak jak panowie zaproszeni mówiliście w kontekście tego, że sprawa właściwie zmierza do tego, iż niedotrzymywanie kolejnych terminów wskazuje na to, że jest chęć po prostu dotrwania do wyborów, o czym już była mowa. Ja tak ze swojej strony chcę po prostu no, zachęcić właściwie panów i pozostałych górników do tego, żeby kiedy już po prostu minie ostateczny termin, jaki został ostatnio podany, żeby po prostu no, taką akcję przeprowadzić z racji tego, no, jak już pan Dominik Kolosz nazwał panią premier, po prostu wskazując na to, co zrobiła, żeby no, móc po prostu Polakom pokazać generalnie, jakim jest ten rząd i żeby po prostu akcja protestacyjna przed wyborami przerodziła się po prostu w takich rozmiarów akcję, żeby no, Polacy na tyle przejrzeli, żeby wiedzieli, kogo po prostu wybrać. Także tyle mój głos. Dziękuję uprzejmie z panem Bogiem.
Dziękuję panu bardzo, z panem Bogiem.
Ja myślę, że tu jest jasna odpowiedź. Nas nie trzeba zachęcać. My wiemy, co mamy zrobić. Mamy gotowy scenariusz. Teraz jest jakby ruch po stronie rządu. Praktycznie zostały 2 tygodnie. Ostatnie 2 tygodnie, bo boję się, że to będzie ostatnia manifestacja w Warszawie. Ostatnia.
Dla tego rządu.
Tak.
Radio Maryja, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani.
Ja, Jolanta z południowej Polski.
Proszę.
Witam ojca i witam panów w studiu. Chciałabym tylko taką jedną myśl swoją powiedzieć. Pani Kopacz obiecywała w styczniu. Dziwię się, dlaczego panowie tak długo czekacie. Po co? Przecież to już było, potrzeba było to zrobić już, poczekać 2-3 miesiące, ale nie tyle. Ja się dziwię. Temu rządowi nie wolno nic, w nic wierzyć. Oni są oszustami, naprawdę. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
No, powiedzmy tak, no niestety, ale taka jest prawda, właścicielami tych kopalni spółek jest Skarb Państwa. Jeśli my podpisujemy porozumienie, to chcemy i jesteśmy rzetelnym partnerem po drugiej stronie stołu. Jeśli jest wpisane 17 stycznia, ostateczny termin, ostatni wrzesień do uregulowania wszystkich spraw związanych z tymi problemami górniczymi, to my naprawdę do tego ostatniego września zaczekamy, bo gdybyśmy dzisiaj cokolwiek zrobili, choćby jeden dzień, to ja założę się, że jutro w różnych telewizjach, na przykład niebieskich i innych, będzie pokazane, że znowu oszołomy ze związków zawodowych zerwały porozumienie, zerwały umowę społeczną i nie będą z nami rozmawiać. Nie. My czekamy. Ten jeden czy dwa tygodnie nie, ani nie pomogą, ani nie zaszkodzą gorzej górnictwu polskiemu.
No już jest tak, górnictwo w takim stanie, że będzie trudno go cokolwiek jeszcze, żeby cokolwiek zaszkodziło. Natomiast część, oczywiście tutaj Piotr też słucha, trzeba powiedzieć, część tego porozumienia już nie jest zrealizowana, choćby nawet w kontekście sprzedaży kopalni Brzeszcze, która powinna już znaleźć nabywcę dawno. I już powinna być w innej grupie, przynajmniej w grupie jakiejś energetycznej. Niestety nie zostało to zrobione, to sobie trzeba otwarcie powiedzieć. Natomiast zostało...
Jest jeszcze kopalnia Makoszowy.
Kopalnia Makoszowy, która w zasadzie jest w podobnej sytuacji jak kopalnia Brzeszcze. Natomiast czekamy na utworzenie tej nowej kompanii węglowej jako ten gwóźdź do trumny dla ekipy rządzącej, bo to, że nie da sobie z tym rady, z tym problemem, to można by być już pewnym. To, jeszcze raz powtórzę, oszuści, a z oszustami się nie negocjuje, tak jak z terrorystami. I być może przyjdzie czas, już niedługo, że początkiem października górnicy pokażą, że są siłą, którą w obronie własnych miejsc pracy, w obronie własnych zakładów są w stanie zrobić naprawdę wiele i być może poderwać resztę społeczeństwa, aby to społeczeństwo zaczęło w końcu myśleć, a nie myśleć tylko obietnicami, bo obietnicy już mamy przez 8 lat bardzo, bardzo wiele.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Czcigodni panowie i szanowny książę. Podtrzymuję te słowa...
Pani ma na imię?
Elżbieta.
Dziękuję.
Podtrzymuję te słowa, co ta pani mówiła przed chwilą. Jak to jest, że... I potwierdzę to samo, że czekaliście do tej pory. Na przykład taka jak ja, czy osoba inna, przestronna, za tonę węgla tu się płaci 1000 zł. Za miał 500 zł do 600. Metr drzewa 1900. Kopalnie likwidowane, do likwidacji. Stoczni nie ma, a gdzie te ludzie były, czego nie broniły? Przecież skarb to wy i ta praca wasza. W innym państwie, jakby się to tak działo, w Niemczech czy we Francji, to by dawno już ludzie porządek zrobiły. Tak jak sięgnąć pamięcią w Rumunii. Kula w łeb, w telewizji naocznie. A tu siedzicie, nic nie robicie, tylko gadacie. Taka jest rzeczywistość. O kromkę chleba trzeba walczyć, a oni sobie tylko za przeproszeniem jaja z was robią. Podpisują, żeby Unia rządziła Polską, żeby one się Unii pytały, co w Polsce. I mam nadzieję, że prezydent ludzi, co został teraz wybrany, walnie rękę o stół w Unii i będzie się dopominał, żeby tak okraść Polskę, żeby takie bezrobocie. Syn za kawałkiem chleba musiał jechać do Holandii. Tam nie posadzą, zarabia krocie, ale pracuje od godziny 5 do 18-19. Pierwsza zmiana, a druga zmiana się zaczyna od 10 do 12 w nocy. I nie ma tak urlopu, że kiedy mi się chce, kiedy fabryka staje. i to pracuję w firmie Audi. No i chłopak skończył szkołę i pracy nie było. Dobranoc, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Czekam na odbiorze.
Bardzo dziękujemy. Pozdrawiam panią Elżbieto i dziękuję za pani głos.
Panie Elżbieto, ja myślę tak, że górnictwo w Polsce zatrudnia gdzieś około 78-90 tysięcy osób. Wokół tego górnictwa, ja myślę, jest kilkaset gmin w Polsce, gdzie są zakłady pracy, które produkują dla tego górnictwa. To są różne rzeczy, to od ręczników, od mydła, po nie wiem, po narzędzia, urządzenia, nawet po hełmy czy rękawice. To są nasze miejsca pracy. Ten górnik ma jakby za sobą tworzone jedno miejsce w górnictwie tworzy około 4 miejsc pracy wokół tego górnictwa. My wszyscy nie możemy wyjechać za pracą. W tym kraju naszym ta praca jest, tylko trzeba ją po prostu lepiej przez rządzących organizować. Ja ciągle mówię, kopalnie są dla ludzi, dla pracowników, dla nas tu w Polsce. To nie ludzie są dla kopalni. Zakłady pracy są właśnie dla tych pracujących. To są stabilne miejsca pracy i o to się martwimy. Ja mówię, sytuacja jest tak napięta, że do końca września, to co mówiliśmy, takie podjęliśmy zobowiązania i jesteśmy w tych zobowiązaniach, staramy się wytrzymać. Nie pozwolimy na dzień dzisiejszy przerzucić na nas, na związki zawodowe odpowiedzialności, że to jest nasza wina, że nie doszło do żadnych rozwiązań, bo zerwaliśmy porozumienie. Czekamy do końca września. Musimy czekać.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Halo?
Jesteśmy na antenie.
Na antenie jesteśmy?
Tak, jesteśmy na antenie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pana imię?
Moje imię Marek.
Prosimy.
Ja chcę spytać o taką rzecz. No, kiedyś było zbierane świadectwa NFI na ratowanie stoczni. Czy nie można by było coś takiego zrobić, jakąś zbiórkę na ratowanie kopalni? No może to by coś drgnęło. Nie wiem, jak to wyszło ze świadectwami tymi NFI w sprawie stoczni, ale no może coś takiego ludzie by się zrzucili po prostu, pomogli, bo każdy tylko narzeka. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
My się cieszymy z tego, bo naprawdę atmosfera wokół górnictwa przez ostatnie miesiące została taka wytworzona, że górnicy to jest największe zło naszego kraju. Ja myślę, wystarczyłoby może nie zbiórka, ale wystarczyłoby tylko pomyśleć w tym kierunku i tym, którzy będą podejmować decyzje co do polskiego górnictwa, do rządu, do tego, a na pewno do następnego. Spróbujmy podejść do górnictwa inaczej. Popatrzmy na to, że górnictwo, energetyka, bezpieczeństwo energetyczne, tania energia, nie ma tańszego źródła energii jak węgiel, nie ma tańszego. Można osiągnąć poprzez unowocześnienie kotłów, poprzez jego ekonomiczne spalanie, ekologiczne, emisja by spadła. Tylko zacznijmy patrzeć pod kątem, że górnictwo zarabia ze sprzedaży produktu finalnego, jakim jest energia. Spróbujmy to zrobić pod tym kątem nowej ekipie rządzącej. Staramy się to tłumaczyć. Oni też to rozumieją, że niestety, ale tak do tego trzeba podejść. Górnictwo jest jednym z elementów energetyki i powinniśmy globalnie rozliczać się z produkcji energii jako produkt finalny tego naszego tamperowania pod ziemią.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Pani.
Mówi Anka z południa i bardzo mnie to boli, że górnictwo tak stoi. Mąż był sztygarem i muszę powiedzieć, że jest to przykład.
żeby my mieli swojego węgla, na którym śpimy. W ogóle górnictwo powinno się samo rozliczać, samo sprzedawać, a nie jakieś tam, nie umiem nawet tego już określić, tak się zdenerwowałam. Bardzo przepraszam. Ale powiem, że bardzo mnie to boli, że nasze górnictwo tak słabo stoi. My mamy bardzo dobrych fachowców. I gdzie są te fachowcy? Panowie, weźcie fachowców, a nie ciemnych ludzi, którzy nie mają w ogóle szkoły. Przepraszam. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo.
No ja dziękuję za te emocje. Te emocje są pewnie takie same i z tej strony, i studio. My jesteśmy górnikami. My odczuwamy również tą sytuację i bardzo mocno ją również przeżywamy. Tutaj jest racja. No niestety politycznie się zarządza polskim górnictwem. No trzeba sobie to twardo powiedzieć. Wcześniej PSL, dzisiaj Platforma Obywatelska przejęła pełną kontrolę nad spółkami Skarbu Państwa, jakimi są również spółki węglowe. Nie ma tam menadżerów, nie ma osób, które jasno i perspektywicznie patrzą w przyszłość. Nie ma strategii, nie ma wielu elementów, którym normalna, zdrowa firma górnicza potrafi się kierować. U mnie w przedsiębiorstwie górniczym z Silesia zarządzających przez Czechów, ja wiem, że w 2020 roku będę w tym a w tym miejscu, będę w tym a w tej partii kopał węgiel, w tym a w tym miejscu będę miał przodek. Wszystko to mamy rozrysowane, świetnie zaplanowane. Mocno ubolewam nad tym, ponieważ byłem też w państwowych firmach, że to ciągle jest polityka przez duże P. Ciągle te spółki nie potrafią się odnaleźć. I to polskie górnictwo wygląda tak, jak wygląda. My wiemy jako działacze związkowi, jak to zrobić. Dlatego nawiązaliśmy już współpracę z zespołem do spraw górnictwa przygotowanym przez panią poseł Szydło. Pracujemy już w tym zespole. Staramy się pomóc ekspertom, którzy, daj Boże, za niedługo przejmą władzę, żeby uzdrowić tego pacjenta, jakim jest chore polskie górnictwo. I mam nadzieję, że wspólnie, po raz pierwszy wspólnie jesteśmy zaproszeni do tych zespołów jako strona społeczna. Jesteśmy partnerem, czujemy się jak partnerzy, że wkrótce postawimy to górnictwo na nogi. Postawimy wspólnie dla dobra przecież kraju, bo to jest nasze dobro narodowe. To nie jest ani moje, ani Piotrka, ani nikogo więcej. To jest nasze wspólne dobro narodowe, jakim jest węgiel. To nas obdarzyła matka natura. Nie mamy ropy, nie mamy innych bardzo wartościowych pierwiastków, ale mamy węgiel i dbajmy o ten węgiel. Nie chodźmy na kolanach po tym węglu. Dźwignijmy się, podnieśmy głowę do góry, powiedzmy Unii Europejskiej w Paryżu w grudniu, że chcemy renegocjacji pakietu klimatycznego, który jest skrajnie niekorzystny dla Polski, który podpisała pani premier Kopacz, który zniszczy polskie górnictwo dokumentnie.
I musimy
stanąć oko w oko z Unią i powiedzieć nie. Tylko to trzeba umieć po prostu zrobić. Więc mam nadzieję, że kolejny rząd to zrobi i wspólnie z naszym całym polskim narodem. Powiemy, mamy węgiel i dbajmy o ten węgiel i tyle. A w październiku, tak jak powiedziałem, my wiemy, co mamy zrobić i proszę mi wierzyć, że to zrobimy. Nie ugniemy się na pewno i mogą tu powiedzieć, że to jest politycznie, przed wyborami. Mogą sobie mówić wszystko. My mamy dość czekania. Daliśmy mandat zaufania kilkumiesięczny. Ten mandat został wyczerpany, więc będziemy robić swoje działania przewidziane zgodne z prawem, z ustawą o związkach zawodowych.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Paweł z Krakowa mówi.
Proszę.
Słucham Radio Maryja od 2010 roku. Słucham różnych audycji i odnoszę wrażenie, chciałem też dodać, że Radio Maryja już istnieje 20 parę lat. I takie właśnie odnoszę wrażenie, że my nic nie robimy, tylko gadamy. W górnictwie nic się nie zmienia przez te lata. W rolnictwie słuchałem też przez te lata programu pana Grabianki. Też 20 lat minęło i dalej te same problemy w tym rolnictwie są. Nie wiem. Zbliżają się wybory. jeśli rzeczywiście PiS dojdzie do władzy i nic się nie zmieni przez te 5 lat, to naprawdę mam spore wątpliwości, że ta Polska się kiedykolwiek zmieni. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję.
No, jest to taki głos, który jest naprawdę takim krzykiem rozpaczy w ostatnim momencie i ja go też tak traktuję. Trudno się z tym nie zgodzić, bo ja mam takie same odczucie. Występując gdziekolwiek, albo słuchając czegokolwiek, oglądając cokolwiek, widzę tych ekspertów wszystkich od górnictwa, co jednego to mądrzejszego, a który niejednokrotnie w ogóle nie widział kopalni na oczy, tylko słyszał, albo jest politykiem, albo nie wiadomo czym i jest wielkim ekspertem, to naprawdę człowiekowi odechciewa się wszystkiego. Ja też mam gadania dość i mówię o tym głośno i wyraźnie, wszędzie, we wszystkich mediach mam dość gadania o górnictwie, chciałbym, żeby to ktoś w końcu wziął i zrobił z tym porządek. Niestety, tak jak mówię, to się odbywa już w moim przypadku 8 lat. Mnie się udało, tak? Bo przeszedłem do firmy prywatnej, jestem troszeczkę inaczej zarządzany. Co nie znaczy, że u nas nie ma problemów, żeby było jasne, że wszystko jest Eldorado, bo mamy określone problemy. Natomiast o górnictwie się gada i tak mija kolejny rok, kolejny minister przychodzi i mówi, ja wam wszystko obiecuję, będziecie mieć sacy i znowu gadamy. I tak to trwa już 8 lat, no może i nawet więcej. Ja przeżyłem zrzeszenia, zjednoczenia, gwarectwa, spółki, kompanię węglową. Mam jakieś tam doświadczenia i powiedziałem panu ministrowi Kowalczykowi na spotkaniu w Lubelskim Węglu Bogdanka, nie wierzę w sukces nowej kompanii węglowej. On mi powiedział, że jestem pesymistą, ja mówię, że jestem realistą. On mówi, bardzo pana proszę o 6 tygodni czasu, dajcie mi 6 tygodni czasu, wszystko się ułoży. Tylko 6 tygodni minęło 2 tygodnie temu, bo już mamy 8 tygodni od tego spotkania i nic się nie stało, poza deszczem, który tego tak mocno wyczekujemy. Jeżeli to pan minister miał na myśli, to fajnie, to cieszę się, że ten deszcz spadł, ale wobec górnictwa nic się nie zdarzyło, nic. I tak to będzie trwało do czasu wyborów. Mówię to otwarcie i może obym się chociaż raz mylił w tym wypadku. Bo na razie, póki co, tak jak mówię, to się wszystko spełnia. Nie jestem prorokiem, ale może chciałbym się też chociaż raz pomylić.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Moje imię Piotr. Ja bym chciał powiedzieć, że jak Solidarność, po prostu górnicza, przez media, no to wiadomo, TVN i inne nieprzychylne, jest jakby źle pokazywana. Na przykład, no nie pokazują rodzin górników, które stoją przecież to są miejsca pracy, to są rodziny, to są dzieci, lecz pokazują na przykład jakiegoś tam jednego człowieka, który mówi, my tu Majdan zrobimy. I chodzi o to, żeby jakby bardziej walczyć o ten dobry wizerunek i żeby on szedł w Polskę górników, że to ważna jest grupa społeczna i bardzo istotna dla Polski. Jakby, żeby ten dobry przekaz szedł do Polaków, że to są nasi rodacy i to z miejsca pracy są, a nie z tym złym takim wizerunkiem, który jest przekazywany przez te wiadomo media nieprzychylne. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Ja zanim oddam głos Piotrowi, chciałem tylko tak na krótko, z racji własnego doświadczenia. Ponieważ tych występów moich w mediach jest dosyć sporo, tu chcę słuchacza zapewnić, że tylko i wyłącznie telewizje niezależne, mam tu na myśli Telewizję Trwam czy Telewizję Republika, można sobie pozwolić na szczere i otwarte wypowiedzi i mieć gwarancję to, że ta wypowiedź pójdzie cała. Jedyne wizyty na studio na żywo dają taką gwarancję. Niestety, czy Polsa, czy TVN, czy jakieś inne telewizje komercyjne, nawet Telewizja Polska, która ma być podobno telewizją publiczną, nie gwarantują żadnego uczciwego przekazu. Proszę mi to wierzyć. Niejednokrotnie mówiłem do kamery 15 minut na samym początku, wierząc w to, że wszystko, co powiem, zostanie wyemitowane. Tak nie jest. Tych 15 minut robią 10 sekund i to tylko w kontekście zdania, które pasuje akurat do całości programu. I niejednokrotnie to zdanie jest negatywne, jak tutaj słuchacz słusznie zauważył, Majdan. Gość tam krzyknął, zrobimy tu Majdan. Ale co on powiedział wcześniej? Czy on coś mówił? Czy się odniósł? Czy go coś bolało? Czy stracił pracę? Czy rodzina nie ma z czego żyć? Tego już nie wiemy, bo tego telewizja nie pokazała i nie pokaże, bo to nie pasuje do kontekstu, w którym akurat ten program jest nadawany. I proszę mi wierzyć, że niejednokrotnie mimo naszej szczerej intencji przekazywania właśnie w tych mediach takiej otwartej informacji, niestety nie udaje się ją wyemitować. I takie audycje jak w Radiu Maryja, czy w telewizji Trwam na żywo, w rozmowach niedokończonych, dają możliwości nam przekazu pełnej, prawdziwej informacji. Piotr, możesz coś powiedzieć?
Pewnie. Przede wszystkim chciałem podziękować za ten głos, który jest dla nas, naprawdę my się cieszymy z tego, że nie jest tak, że ten czarny PR wokół górnictwa działa, czego pan jest przykładem, że nie wszystkich przekonały te media, o których tu kolega mówił, Darek. Ja mówię, my jesteśmy otwarci na każde spotkanie z normalnymi mediami. My z Darkiem jedziemy 400 kilometrów, bo tylko telewizja czy Radio Maryja dają nam możliwość się wypowiedzieć na żywo. Przecież my tu siedzimy, ta audycja jest na żywo i nikt nam nie sugeruje odpowiedzi. My mówimy jak jest, tylko że tych możliwości my nie mamy. Jeśli swoje gazety, Tygodnik Solidarność, czy tam jakieś inne wydawnictwa, te nasze branżowe gazetę górniczą, całe szczęście, że jest jeszcze internet poza kontrolą. No, internet jeszcze nie jest kontrolowany tak jak w Chinach. I mam nadzieję, że nie będzie, że tu jeszcze możemy gdzieś dotrzeć do naszych czytelników, przekazać. I ja myślę, bardzo niewygodny jest dla rządu taki wizerunek górnika, który potrafi napisać program restrukturyzacyjny. Bardzo niewygodny jest wizerunek górnika, tak jak Darek, którzy potrafią przekonać inwestorów. Bardzo niewygodny wizerunek jest górnika, który potrafi zorganizować przedsięwzięcie gospodarcze pod nazwą PG Silesia. Bardzo niewygodne jest przedsięwzięcie takie jak w naszym przypadku, że jesteśmy stroną do ponadzakładowych układów, chcemy układy zbiorowe układać, że są ludzie, którzy znają się na ekonomii, że potrafią wyliczyć błędy, że
pokazać te błędy.
Pokazać te błędy, że możemy rozmawiać o wskaźnikach EBITy i inne rzeczy. Rozmawiamy o bardzo konkretnych rzeczach. No jak to pokazać w telewizji? Górnik ma być tym, który jedzie do Warszawy i rzuca kostkami brukowymi.
No przecież nieudolność zarządów spółek zamianowania politycznego ciężko pokazać. No przecież trzeba by się było samemu uderzyć w piersi i powiedzieć, to są moi ludzie, no ale wiecie, no oni robią błędy. No przecież nikt tego nie pokaże. To jest niemożliwe. Zresztą związkowiec nie może być mądrzejszy oczywiście w nomenklaturze politycznej nie może być mądrzejszy od tego, który go zarządza, tak? No nie może tak być. A my pokazujemy te błędy, o których Piotr mówi, staramy się je piętnować, ale dają nam to możliwości tylko i wyłącznie media niezależne. I nie ma innej możliwości formy przekazu, a one są jakby dość szeroko rozpowszechniane. No i tak po prostu ten wizerunek jest zbudowany, a jeżeli chce się zbudować wizerunek negatywny, to będzie robione. I to, wierzcie mi, przed wyborami, drodzy słuchacze, to będzie przybierało na siłę, bo czym będzie bliżej wyborów, tym większy atak będzie na Solidarność, większy atak będzie na PiS, większy będzie atak na górników, którzy zaczynają głowy podnosić. I tak to po prostu będzie. No bo trzeba go po prostu uderzyć, żeby się schował z tą głową, żeby się za bardzo nie wychylał.
Już widzimy.
Tylko my mamy kaski na głowach, tak żeby sobie nie myśleli. My sobie damy radę z nim.
Już widzimy efekt, jak na szefa Solidarności Piotra Dudę zaczynają mówić, że służył w ZOMO. No ludzie złoci, no.
Tego się nie da w ogóle czytać.
Tego się nie da czytać.
Są ludzie bezkarni, procesy trwają latami. Gdzieś tam potem zmianka się ukaże, kiedy już wszyscy o tym zapomną. Napiszą na pierwszej, na drugiej lub na zazwyczaj na ostatniej stronie słowo przepraszam. I kto o tym pamięta? Już poszło wszystko w świat, już plotka leci, już się wszystko toczy. I niestety ta bezkarność dziennikarska, no też trzeba sobie powiedzieć, jest bardzo, bardzo tutaj w Polsce wypaczona. No nie może być tak, że byle dziennikarz pod nazwą jakiś tam Tomasz L. PL pluje na przewodniczącego Solidarności, pokazując mu nie wiadomo co. No, no słuchajcie, no przecież to żyjemy w jakimś chorym państwie, no to trzeba uporządkować, to trzeba coś zrobić, żeby każdy odpowiadał za swoje słowa, no. Jeżeli one są prawdziwe, no to powiedz mi to w twarz, ale nie opluwem je fałszywymi słowami, bo ten wizerunek jest po prostu, to jest łatwo zniszczyć wizerunek, ale odbudować go już jest bardzo trudno. A tak jak mówię, te zmianki się potem ukazują gdzieś na samym końcu, kiedy nikt już o tym nie pamięta. Tak naprawdę o co tam chodziło w zasadzie w tym sporze?
Też trzeba, Darku, powiedzieć, że my mówimy o tych górnikach twardych, my też nie jesteśmy ludźmi z kamienia czy z czegoś, mamy swoje rodziny i też nas to boli, że zostajemy atakowani z różnych stron poprzez
to, że... znosi psychicznie, tak?
Nie każdy to znosi, mamy znajomych, kolegów, którzy nie wytrzymują tego, nie? Czasem i swoje rodzinne niestety dramaty, znamy takich ludzi. Ta praca i to, co się dzieje, no niestety nas też wpływa, nie? Ja tu poprzez Radio Maryja chcemy tu wesprzeć Piotra Dudę. Piotr, nie daj się, jesteśmy z tobą.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie po prostu Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z tej strony Zbyszek Zdańska dzwoni.
Proszę.
Ja przepraszam, nie słuchałem od początku audycji, dopiero w samochodzie fragment słyszałem.
Temat mamy górnictwo w kontekście porozumień niezrealizowanych przez rząd.
Wiem, temat znam. Ja mam takie... Słyszałem ostatnio jedną wypowiedź na temat tych firm, które sprowadzają węgiel z Rosji. Czy nie można by po prostu z imienia i z nazwiska znaleźć właścicieli tych firm? Bo na przykład w okolicach Białegostoku, jak ja tam jestem urodziny, to mówią, nie wiem, czy to prawda, może zastrzegam, że koło pan Cimoszewicz się tym zajmuje, sprowadzanie węgla. I dobrze byłoby wszystkich tych z imienia i nazwiska właścicieli tych firm jakoś w prasie czy naświetlić. Kto to robi? To jest pierwsza sprawa. Druga rzecz. Ja pamiętam jako małe dziecko, że w każdym małym mieście była gazownia. Nie wiem, czy to jest ekologicznie w tej chwili jest możliwe, żeby takie gazownie małe powstawały, bo to byłby i gaz, i koks. Czy to jest nie znam się na technologii. To jest druga sprawa. Trzecia sprawa, może troszkę pod kątem wyborów powiem, bo mogę się potem nie dodzwonić, a sprawa moim zdaniem jest istotna, jeżeli chodzi o głosy nieważne. Ja zauważyłem w Gdańsku, jak byłem przy wyborach prezydenckich, że na stoły kładli sukna. Także jak się można było zrobić tam ten krzyżyk w kartce, to było duże prawdopodobieństwo, że ktoś nieuważnie mógł dziurę zrobić na tej kartce. Ja zrobiłem troszkę, może nie awanturę, ale poprosiłem o telefon interwencyjny. No i co się okazało? Okazało się, że szefowie komisji bardzo niechętnie mi ten numer dawali. Wręcz jedna pani to mnie wręcz po rękach głaskała, że mnie tylko tego nie robił. Ja mówię, proszę pani, nie robię tego na złość dla pani ani tutaj. Aczkolwiek z drugiej komisji obok pan powiedział, że to burdę chce wszcząć jakoś. No więc powiedziałem, no to zadzwoniłem na policję i do prokuratury, i to niech stwierdzają. I dopiero po mojej dużej interwencji te sukna zostały zdjęte i zastrzeżono, że te wszystkie głosy, gdyby tam nie daj Boże jakaś dziura była, będą ważne. Ale potem oglądałem w telewizji migawkę, jak niejaki pan Tusk oddawał głos i zauważyłem, że w Sopocie też te sukna leżały. Nie? I mówię, tak pod kątem przyszłych wyborów, żeby na to szczególnie zwrócić uwagę, żeby w przyszłości się nie okazało, dziurawe kartki są nieważne. Nie? To na tyle. Wszystkiego dobrego życzę. Szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo. Szczęść Boże.
No, dziękujemy za taką opinię. Ja tam do wyborów pewnie słuchacz ma wiele racji w tym, co powiedział. No, każdy gdzieś w swoim okręgu miał czy ma lub nie miał, bo ja na przykład w swoim okręgu nie miałem żadnych tam podejrzeń co do sfałszowania wyborów, ale to bywa oczywiście różno, więc tutaj jakby no nawet nie, ciężko mi się jest do tego odnosić. Natomiast co do węgla i nazwisk, które importują, ja myślę, że to jest taka troszeczkę też pajęczyna, która jest rozplotana generalnie wśród wschodniej granicy. Wchodzi do Polski gdzieś około 15 milionów ton węgla. Tak jak powiedziałem, w większości to jest węgiel z Rosji. Węgiel tak zwany brudny, jak my go nazywamy, czyli węgiel zmieszany z kamieniem. Są zakłady takie niewielkie, przesiewacze, czy zakłady przeróbcze już większe, które w jakiś sposób oddzielają ten kamień od węgla. Nie w jakiś sposób, tylko w sposób, który jest już opanowany technologicznie. Ten kamień od węgla jest oddzielany. Są robione tak zwane sortymenty, czyli groszki, miały, orzechy, jedynka, dwójka i kostki. Tak to po prostu funkcjonuje. Gdzieś ten węgiel jest kupowany za 60-80 zł. Tutaj po tym przeróbce ten kamień jest też sprzedawany w jakiejś tam cenie. Węgiel oczywiście w klasach różnych kosztuje powiedzmy średnio 500-600 zł. I tak się na tym zarabia. Ja nie znam, jak powiedziałem, nazwisk. Ja tylko słyszałem o jednej grupie dużej, która się tym zajmowała. Natomiast co my możemy zrobić? Bo to same nazwiska nam nie pomogą. Czy pomogą ujawnić osoby, które są związane pewnie politycznie w całej tym procederii, ale pewnie byłaby to wąska grupa, jedna czy druga, która chciała pewnie też sprzedać lasy państwowe i nie tylko. Więc możemy się bronić jako Polska, ponieważ Rosja jest w strefie wolnego handlu światowego, nałożeniem na importerów kar za emisję CO2. I to możemy zrobić. Możemy nałożyć te kary, ponieważ ceł nie możemy podobno zrobić, bo Unia zabrania, dyrektywy, inne tam jakieś akty, o których ja nawet nie chcę wiedzieć ani słyszeć. Więc możemy się bronić właśnie cłem. Cłem na emisję CO2. Chcecie spalać ją w Europie, a Polska należy podobno do Europy, to płacicie nam za emisję CO2. I to jest bardzo prosty sposób wyeliminowania importu, bo nagle się może okazać, że ten importerowi nie opłaca się sprowadzać tego węgla do Polski. Więc to jest prosty sposób na to, aby polski węgiel był spalany w polskich domach i w polskich przemyśle energetycznym. I myślę, że kolejna ekipa, która dojdzie do władzy, skorzysta z podpowiedzi, które daje im strona społeczna. Bo skoro nie cłem, to załatwmy ich własną bronią, czyli emisją CO2, którą Polska przyjęła w tak niekorzystnym dla siebie aspekcie, tak? Piotr?
Tak.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Mówi Marek z Błonia. Pozdrawiam ojca, pozdrawiam panów górników. Zaznaczę, że trochę z opowieści jestem z Mazowsza. Mój tata pracował w górnictwie, wrócił po wypadku ze Śląska. Mój brat na kopalni Śląsk przepracował 25 lat. Nie będę wymieniał nazwiska, na pewno byście go panowie znali, szczególnie ten, który pracuje. Chcę powiedzieć tylko jedno, kamyczek do ogródka. Ja jestem patriotą i dla mnie Polska to jest i Kaszuby, i Mazury, i wschód Polski, i zachód, i południe, i Śląsk Dolny, i Górny. Ale prześledźmy wybory. Mówię to do Ślązaków szczególnie. Być może zakochali się w panu Tusku, dla którego polskość to nienormalność. Ale jak popatrzymy na wybory, to tą pętlę, szanowni panowie, Ślązacy założyli sobie sami. Nawet ostatnie wybory to była ogromna ilość ludzi, która zagłosowała na Platformę. Czy wam odebrało rozum? Czy wam odebrało rozum naprawdę? Czy wy nie macie pozatykane uszy i oczy, nie patrzycie, co się dzieje? Czy wy nie wiecie, że ta opcja, która rządzi, to jest złodziejska opcja? Że oni są niegodziwi, oni rozjeżdżają Polskę, rozjeżdżają po prostu, rozjeżdżają, chcą zniszczyć. 12 wielkich elektrowni w Niemczech przecież powstaje. 12 wielkich węglowych elektrowni. Chciałbym, żebyście się panowie do tego też odnieśli, prawda? Oni chcą, żeby zamknąć kopalnie i oni będą federować węgiel, polski węgiel. Oni tu wejdą, oni kupią ziemię i od nowa będą Niemcy, prawda? Zobaczcie, mamy teraz w telewizji, mówi się o uchodźcach, a co wczoraj zrobili Rosjanie z Niemcami? Szanowni panowie, podpisali na następne dwie rury przez Bałtyk na gaz. Halo?
Słuchamy, panie Marku.
Jeszcze jedna rzecz. No, jest taki pan Steinhoff, który jest takim fachowcem od kopalń, od zamykania kopalń, prawda? A zamykanie kopalń zaczęła AWS i pan Krzaklewski, który, tu kamyczek do koszyczka Solidarności, jest na obchodach, był i znowu go wychwalano, tak, pana Krzaklewskiego. Zastanówmy się, co my robimy. Popatrzmy, co kto robił i do czego się przysłużył. Do jakiej nędzy, do biedy. Macie założoną pętlę, Ślązacy. I to od was zależy przy tych wyborach październikowych, co zrobicie. Albo zagłosujecie na to, co jest i pożegnacie się i pójdziecie do Pana Boga, jeżeli zasłużyliście. Albo odbudujemy Polskę i uratujemy tą Polskę, ale musimy to zrobić razem, wszyscy. I z Mazowsza, i ze Śląska Dolnego, i z Górnego, i Kaszubi, i Mazurzy, i z Podlasia. I wszyscy, którzy czują się Polakami. Ja się czuję Polakiem i życzę tego wam również, panowie Ślązacy. Mówię do wszystkich na Śląsku, do wszystkich. Głowy do góry, nie dajcie się, naprawdę. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Całkowicie się zgadzam z naszym rozmówcą. Albo się wszyscy opamiętamy i zrobimy to, o czym pan mówił, albo rzeczywiście tak będzie, że będzie już za późno na jakikolwiek ruch i po prostu nie będzie już co na Śląsku zbierać z przemysłu, z tego majątku, z tych ludzi, którzy tam jeszcze w tym industrialnym świecie jakoś żyją. Za chwilę będzie to pustynia i kosmiczny, jakby poksiężycowy krajobraz. Zgadzamy się z panem.
No to jest smutne słowa, ale też prawdziwe. I ubolewam nad tym, że tak jest. Naprawdę. I ubolewam, że Śląsk tak głosuje i wstyd mi za tych ludzi, którzy tak głosują, że było
jasne. Chociaż ostatnie wybory prezydenckie już troszkę
były inne. To już było zupełnie inaczej.
Jest jakaś szansa na to, że się
nie mogę mówić za innych, mogę powiedzieć za siebie, za swoją rodzinę i pełni za nią odpowiadam i chcę zapewnić, że tu jak najbardziej jesteśmy przeciwko ekipie rządzącej. Natomiast wszyscy, panie Marku, wszyscy, którym pasuje to w odpowiednim momencie i odpowiednim czasie, mówią, że byli w Solidarności, walczyli za tą Solidarność, byli internowani. Wszystkim, którym to pasuje. I pan prezydent Komorowski, i pani premier, i Donald Tusk, i wszyscy się podpierają wtedy, kiedy trzeba. Wybudowali pomniki Solidarności bez zgody Solidarności, wybudowali Centrum Solidarności bez Solidarności i wiele, wiele innych rzeczy, uzurpując sobie prawo tak naprawdę do tej solidarności. Ktoś tam kiedyś pytał, nawet z tych mądrzejszych w polityce, mądrzejszych oczywiście w cudzysłowie, kto ma prawo do tej solidarności? No prawo mają ludzie, którzy tą solidarność tworzą, czyli członkowie Związku Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, i nikt nie ma prawa sobie uzurpować prawo do tego, że to jest jego związek, mój związek i tylko mój. Nie. Związek tworzą ludzie i jest własnością całego narodu i przede wszystkim ludzi, którzy do tego związku należą, tak już abstrahując o polityce. Natomiast co do Śląska, mam nadzieję, że w tych wyborach Śląsk pokaże kierunek tak jak reszta Polski, a szczególnie połowa Polski, tak zwana ściana wschodnia, do której naprawdę czas najwyższy, żeby Śląsk dołączył.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże. Szczęść Panie Boże. Ojcu prowadzącemu, witam gości, panu witam. Solidarność. Przed chwileczką pan powiedział właśnie, że Solidarność.
Pana imię?
Tak, Henryk.
Dziękuję.
Dzwonię z Podkarpacia. To jest taki region moherów. No w każdym bądź razie jest taka sytuacja. Faktycznie ludzie wierzyli w Solidarność. Było 21 postulatów. Kiedyś przyszedł taki pan Balcerowicz, później był pan Buzek, który zamknął ileś kilkadziesiąt kopalń. I co się dzieje w tym kraju? Zniszczono Polskę dokumentnie, totalnie. Zrujnowano kolej, rujnują kopalnie. Oczywiście, że to jest sprawa polityczna i to trzeba powiedzieć. I politycznie powinna być zarządzana. Tylko kraj nasz zamieszkują Polacy. I polski naród ma prawo do tego. Nie obce. Jakieś australijskie koncesje zostają wydane dla kogoś innego. Niemcy będą budować jakąś kopalnię. Przecież to jest rozbój. Żaden kraj tak nie postępuje. Mówi człowiek, ja mówię emocjonalnie, jestem poddenerwowany tym, co słyszę. Bo dlaczego? Szkoda nas, naprawdę szkoda. Ale to przydać. Nie ma stoczni już. Byłyby stocznie, ale... To jest sprawa polityczna. Ktoś dla kogoś pracuje, ktoś z zewnątrz kieruje tymi ludźmi. Oni za darmo tego nie robią. Dostają się ludzie do rządu, którzy są na usługach innych podmiotów, innych po prostu ludzi, innych może nawet i narodów. Ktoś inny nimi kręci. To boli, boli, to widać. Przez 25 lat obiecywano nam 3 lata przypasania się od 89 roku. Polacy będziecie mieli lepiej. Troszeczkę wytrzymajcie. Balcerowicz i reszta ludzi z nimi też tak mówią. Mówili. Wszyscy, co byli. Przyszedł pan Olszewski. Rząd Olszewskiego załatwili w ciągu dosłownie 24 godziny. Dlaczego? Bo chcieli, zrozumieli, że likwiduje się państwo polskie, likwiduje się przemysł konkurencyjny. On byłby dzisiaj konkurencyjny. Dobre przedsiębiorstwa by się obroniły. Ludzie mieliby miejsca pracy. A tak to ponad 2,5 miliona młodych ludzi wykształconych, zdrowych, wychowanych, wyjechało za granicę do Niemiec. Do Niemiec, Anglii, Francji, Włoch. Tam pracują na ZUS, tam pracują na wszystko. Odnosząc się, skończę ten temat. Ale jeżeli chodzi o węgiel, no jak panowie, Ślązacy, dawniej produkowano węgiel, państwowe sprzedaż węgla była w każdym mieście państwowa, w większym mieście składy węglowe były państwowe, więc nie ma co prywatyzować na siłę jakieś podmioty prywatne. Prywatny może być fryzjer, handlowiec, coś tam może robić, ale gałąź przemysłu, podstawowa gałąź przemysłu, energetyka ma być w rękach państwa, nie prywatna. Prywatny będzie robił co będzie tylko chciał. Będzie nędznie płacił, będzie się wyżywał na ludziach i tak dalej, bo tak się dzieje w kraju. To trzeba sobie mocno powiedzieć. Trzeba być patriotą. Węgiel jest dla Polaków, dla naszej Polski, dla całych pokoleń. To trzeba zapamiętać. Ludzie, opamiętajcie się wszyscy po kolei. Naprawdę. Boli człowieka to, boli bardzo. Boże kochany, tyle by człowiek powiedział, ale przecież inni chcą się dodzwonić. I nie wolno sprzedawać. KGHM w rękach państwa naszego, ile zostało z miedzi Polski w rękach naszych? 30% czy 20 parę procent? Sprzedane jest to. Bierze obce, wyprowadzają w dywidendzie miliardy. Ile zostało zapłacone za PZU? To przecież to przykładu można mnóstwo dawać. Węgiel po prostu jest podstawą naszego bytu. państwa polskiego. Tak samo lasy państwowe. Tego też nie wolno. To są ostoje. Pewne rzeczy nie może być ingerencja obcych państw. Absolutnie. Nie możemy sobie na to pozwolić. Trzeba mieć po prostu, ja wiem, twardy kręgosłup, charakter, stać prosto. Stać z kolan. Absolutnie. Naród polski musi stać z kolan. Jeżeli nie wstanie, nasza nacja musi zginąć. Przecież to założone jest. No trzeba czytać po prostu. Czytać.
Panie Henryku, może my mamy problem jako Polacy teraz klęknąć przed kimś, dlatego nie możemy wstać do innych spraw.
Ja wiem.
Powinniśmy klęknąć przed Panem Bogiem, być prawdziwie Jego synami, to wtedy tylko wstaniemy z tych kolan.
To nam, tak jest. Nawet przed Pałacem Prezydenckim nam krzyż obrzucano puszkami po piwie, nie będę wracał i do pewnych rzeczy. Wszyscy widzieli, chociaż może nie wszyscy, bo nie wszystkie media podają niestety. Dzięki Bogu jest telewizja Trwam, Radio Maryja. Modlić się trzeba po prostu, żeby jakoś to leciało. Szczęść Boże, nie mogę, bo po prostu idą łzy po prostu do oczu. Likwidują nam jeszcze jedno, powiem, kolej. Po co było rozbijać kolej w innych państwach, w Niemczech, we Francji? Przecież trzeba zauważyć. Tam może pan przeczytać, może rozkład jazdy za 5 lat i pojedzie ten pociąg, a my się nie możemy dostać z miejscowości do miejscowości. Likwidują wszystko. Jeden zarząd, jeden kolej. Koniec, kropka. Argo czy tam przewozy powinny pracować, dopłacać nawet do tych ludzi, niech jadą tymi pociągami. Byłoby. Tiry na tory. Dlaczego nie? Można to zrobić. W Austrii to robią przecież. Włożą. Tiry idą na tory. Przecież ciężki tabor. My nie mamy dróg do przyjeżdżenia tirami. Wszystkie połączenia na Podkarpaciu, te małe, to tir rozjeżdżają drogi. Nie ma. Jak będą jak w Niemczech. Ale to trzeba mieć, po prostu trzeba się uczyć od mądrego się ściąga i uczy się od mądrego, nie od głupoli, od idiotów. Za przeproszenie, przepraszam bardzo. Szczęść Boże. Jestem na antenie.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego dla pana, dla Podkarpacia. Szczęść Boże wam.
Czy trudno to nawet cokolwiek dodawać, to co powiedział pan Henryk z Podkarpacia. Powiedział chyba wszystko to, co o czym my jako niezależny samorządny związek zawodowy od dłuższego czasu walczymy. I chcę panu tylko powiedzieć, że jako związkowcy, jako Solidarność podpisujemy się 2 rękami od wszystko to, o czym pan powiedział. Nic innego ostatnimi czasy nie robimy, aby zapewnić wszystkie te rzeczy, o których pan mówił. Tak abstrahując i mówiąc o tych stoczniach, pan powiedział, aż się cisnęło na usta powiedzieć: no, niewiele brakło, bo tak by nas kupił może Katarczyk, jak obiecał nam jeden z ministrów, ale tylko obiecał i na tym był finał i dzisiaj nie mamy praktycznie w ogóle polskich stoczni, a rozwijają się świetnie za to niemieckie stocznie, które przyjęły wszystkie kontrakty od stoczni polskich, więc pewnie by się tak stało też z polskim górnictwem, za co panu też serdecznie dziękuję, że dostrzega pan ten problem i czuje pan ten problem o to, co walczą w tej chwili polscy górnicy, bo tak naprawdę walczą o niezależność energetyczną polskiego państwa, bo niektórzy już łapki trzymią na polskiej energetyce, abyśmy już nawet nie klęknęli, ale położyli się i pełzali przed nimi, przed niektórymi przedstawicielami w Unii Europejskiej. Dziękujemy panu jeszcze raz serdecznie.
Dziękujemy.
Radio Maryja, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Jest pani na antenie, tak? Pani imię?
Anna.
Witamy serdecznie. Katowice. Prosimy bardzo. O, radio przyciszyć, żeby pani i nam nie przeszkadzało. O, jesteśmy. Anna Katowice, tak?
Tak.
Proszę bardzo, pani Anno.
Nie chodzi o sprawę teraz, co umawiacie. U nas kopalnia Boże Dary w tej chwili jest wygaszana. To jest kopalnia, która ma pokłady węgla. Ja się przyglądałam, bo moi mężczyźni z mojej rodziny pracowali i jeszcze parę osób pracuje na tej kopalni. Pomału zaczęli likwidować działy, prywatyzować. Przyglądałam się temu wszystkiemu, w jaki sposób to było tworzone. Za kopalniane pieniądze kupowali sprzęt i później sprywatyzowali. Różni prezesi powstali, oni zaczęli sobie kieszenie nabijać, a ludzie za marne grosze pracowali. Teraz kopalnia, tam takie przekręty, po prostu ludzie na miliardy, ci na górze, co niby ci zarządcy miliardy zarabiali i zarabiają, zniszczyli już sprzęt, który ta kopalnia mogłaby działać. No to było życie tu dla okolic, dla miejscowości, ta kopalnia. Jak górnicy na dole pracowali, schodzili, to szczęść Boże mówili. Później młodzi jacyś przyszli, dzień dobry, nie można było już powiedzieć, szczęść Boże. Ja nie wiem, do czego ten kraj schodzi. A propos tego pana z Gdańska, który mówił, że Ślązacy głosowali na PO. Tak, jest prawda, dużo, bardzo mnie to bolało, bo dużo sąsiadów moich, ale dużo właśnie, którzy przyjechali przed laty, młode małżeństwa, które na Śląsku przyjechali i pracowali mężowie ich. Dość duże emerytury mają, oni się mają dobrze, bo te emerytury z dawnych czasów, no to są dość wysokie jak na dzisiejsze czasy. Im jest dobrze, oni po prostu żyją w iluzji. Nie wiedzą ci ludzie, którzy dzisiaj te pieniądze, które zarabiają. Na przykład moja bliska osoba pracuje na kopalni i zarabia, na trzy zmiany pracuje i 2000. I nieraz te 2000 nie dostanie na rękę. Ale pracuje, boi się o tą pracę. Nie wiadomo, czy straci, czy gdzie indziej zostanie przeniesiona. Dlatego nie mówię, kto to jest. Ale naprawdę, naprawdę, nie wiem, chyba dużo modlitwy, że Bóg, żeby się zlitował na tą kopalnię, żeby jakimś cudownym sposobem została ocalona. Bo to było życie i jest życie dla naprawdę dużej grupy ludzi. Jak zamkną tą kopalnię, co ci ludzie biegną? Bo ja już jestem na emeryturze, mój mąż jest na emeryturze, nie mamy dużych tych emerytur, ale żyjemy i do tej śmierci jakoś wycamy, nawet z tych małych groszy, to staramy się dzieciom trochę pomagać, bo zarobki ich są takie, że im brakuje. Bóg zapłać. Samym Bogiem.
Dziękujemy Pani Anno za Pani głos. Panowie.
Pani Anno, no właśnie tego dzisiejsza audycja dotyczy. Żeby nie stało się tak jak z kopalnią Boże Dary, bo ta kopalnia jest jakby ofiarą tego, że brak jest środków na inwestycje. Jest prawdą. W tej kopalni są zasoby węgla. Tylko żeby te zasoby osiągnąć, trzeba głębić nowe szyby. Jeśli dzisiaj odpowiedzialni za polskie górnictwo nie potrafią zapewnić środków na to, żeby sprzedawać węgiel po normalnych cenach, po normalnych rynkowych cenach, żeby górnicy mieli na wypłaty, to skąd pieniądze na inwestycje, na to, żeby ta kopalnia... Wydaje mi się, że ta kopalnia jeszcze może popracować, bo ona została przekazana do SRK. Miejmy nadzieję, że po październiku sytuacja się zmieni i kopalnia Boże Dary jeszcze dostanie swoje drugie życie.
To zawsze pytanie, czy jest jakieś rozwiązanie, tak, dla Śląska, dla Zagłębia Górniczego. No, dla Wałbrzycha nie było. Widzimy, jak to dzisiaj wygląda, jakie są skutki tak, takich, a nie innych działań, decyzji, które ktoś w państwie podjął. I tutaj decyzje, mamy porozumienie, decyzje rządu, jak to będzie skutkowało. No bo jeżeli przyszłoby zamykać kopalnie po kopalni, no co wtedy?
Ja sobie tego nie wyobrażam. Ja myślę, że cała nadzieja w tym, że my jeszcze jako górnicy jesteśmy chyba ostatnią grupą w miarę zorganizowaną jeszcze, że potrafimy jeszcze z tymi załogami rozmawiać, że potrafimy jeszcze z nimi być. No niestety nie da się z górnika, któremu zamknęli kopalnię, zrobić w ciągu tygodnia, czy miesiąca, czy roku biznesmena, że otworzy swój biznes i będzie dobrze funkcjonującą firmę.
Ale jaki to będzie biznes? Tak?
No pytanie, jaki to będzie
bo
biznes?
Bo kiedyś stoczniowcą próbowano przeprowadzać strzyżenie owiec, takie kursy próbowano organizować.
Dokładnie. Ja myślę, że trudno cokolwiek. Ja myślę, Śląsk to jest specyficzny rejon naszego kraju. Tam jest 4,5 miliona ludzi. 4,5 miliona ludzi bardzo mocno powiązanych gospodarczo. Mamy przykład Brzeszcz. Kopalnia, jak zniknie z Brzeszcz, to jest koniec tej miejscowości tam. To jest jedyny pracodawca z prawdziwego zdarzenia, prawda? Który jest tam w tym mieście.
Sklep czy kiosk ruchu to trochę mało.
Oni wszyscy żyją z tej kopalni.
No nie będzie kopalni, to i nie będzie kiosku ruchu, bo nikt tam nie kupi już nawet jednej gazety. Rozmawiamy tutaj na temat górnictwa i co zrobić z tym wszystkim, co zrobić z tym fundem. Polskie górnictwo przez długi okres czasu, co najmniej przez 40 lat będzie głównym nośnikiem energii w kraju. Aby stać się niezależnym od dostaw zewnętrznych, musimy je zrestrukturyzować. Podjąć tą restrukturyzację, która będzie polegała na dofinansowaniu kopalń, w unowocześnienie wydobycia, ponieważ wchodzimy coraz głębiej, więc coraz trudniej też jest wydobyć ten węgiel. Jest na to technologia, pozwala na to technologia, natomiast nie pozwalają na to środki, które w tej chwili są zgromadzone. Więc musimy iść w tym kierunku, aby stać się niezależni. Nie da się ciągle zaklinać rzeczywistości. Rzeczywistość jest taka, że Polska będzie bazowała jeszcze długi okres czasu na polskim węglu i musimy o ten polski węgiel zadbać. Być może w całym tym rozmiarze gdzieś ten człowiek się gubi, ale proszę nie zapominać, że ten człowiek jest najważniejszy. Bez tego człowieka, bez tego górnika i te kopalnie nie będą mogły dalej egzystować. Potrzeba wymiany kadry. Nie możemy zapominać, że szkoły górnicze w tej chwili masowo są zamykane, bo nie ma przyszłości dla tych ludzi. To wszystko musi być uruchomione. To wszystko wymaga ogromnego wysiłku i ogromnej determinacji.
I planu
przede wszystkim, jakiejś strategii dla jednej i dla drugiej strony. Ja, pani Anno, chcę panią zapewnić, że na kopalniach, przynajmniej na mojej, ale w większości na kopalniach, znajduje się ołtarzyk świętej Barbary, przed którą górnicy zawsze wykonują i zawsze się żegnają. Więc myślę, że nie do końca jest tak źle. Natomiast co do osób przyjezdnych, tak, ma pani rację. Staramy się tą tradycję kultywować i zawsze to szczęść Boże, przynajmniej na mojej kopalni, zawsze jest. I chcę panią zapewnić o tym, że robimy wszystko, aby tą tradycję naszą utrzymać. I być może ma pani rację, że dużo osób jest przyjezdnych na tym Śląsku. Ci ludzie nie są zżyci z Śląskiem, przyszli tu za pracą lub są po prostu osobami napływowymi. Być może ich poglądy polityczne są inne. Natomiast ja wiem, że górnicy patrzą, co robi rząd, dostrzegają te problemy, wiedzą, że zostały popełnione błędy i w urnach wyborczych w październiku dadzą temu upust i dadzą czerwoną kartkę temu rządowi, bo ta kartka już w pełni zasługuje, ten rząd w pełni zasługuje na tą kartkę, aby zejść z boiska po prostu. To już nie jest piłkarz, nawet Donald Tusk już przestał być piłkarzem.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria
Zawsze. Amen, teraz i zawsze.
Słuchaczka z północy, konkretnie z Gdańska. Ja tak się przysłuchuję właśnie tej rozmową niedokończonym. Witam tutaj panów ze Śląska, ale takie odnoszę wrażenie, że tylko się, tak jak tu niektóre osoby wspomniały, mówi, a nie czyni. Mniej mówić, więcej czynić. Widzimy, co się dzieje. Widzimy, co się działo przez te 8 lat. Do czego to wszystko doprowadziło? Te telewizornie, to wszystko. Przecież oni tam biorą ciężkie pieniądze. Wprowadzają ludzi w błąd. I to naród patrzy na to i wybiera. To samo w tym Gdańsku. Po raz kolejny wybierają te same osoby. I tak samo jak na Śląsku. Nie podoba mi się to bardzo i na pewno wielu osobom się też nie podoba, tak myślę, że po prostu współudziałowcami są obce kraje, obce podmioty. W Gdańsku też Soar Neptun, czy jak to się tam nazywa, wodociągi, też Francuzi trochę tam przejęli, są współudziałowcami. Do czego to prowadzi? Stocznie zlikwidowane, cukrownia w Pruszczu Gdańskim zlikwidowana, tylko gruzy stoją, płakać się chce. Do czego to doprowadza wszystko? I wybieramy tych samych. Tak jak na Śląsku, jak ludzie powiedzieli, wybierają tych samych i płaczą. To samo w Gdańsku. Ile gdańszczań wybrało tych, którzy teraz rządzą i doprowadzili do tragedii, i prowadzą do zniszczenia narodu polskiego? No to jest nie do powiedzenia, to się nie da słuchać. To samo ta telewizornia. Przecież oni tam ciężkie pieniądze biorą. Te kabelki w uszach mają i tylko słuchają i powtarzają, co im każą. Mało tego, za to jeszcze ciężkie pieniądze biorą. A ludzie jak takie cielątka słuchają i kiwają głowami. No tak, no dobrze, a co możemy. Mniej mówić, więcej czynić. Ludzie, opamiętajcie się. Nie wiem, prosić Boga o miłosierdzie, nic poza tym. Dużo by jeszcze mówić, ale to jest nie do opowiedzenia, jak człowiek patrzy na to, co się dzieje w Polsce, co się stało z Polakami, co się stało. Nie wiem, tak już sobie czasami myślę, że może dobrze by było wrócić, ale no mój Boże, nie ja w tym władna jestem, ale żeby tak Pan Bóg dał, może biskupom, może żeby wróciło to, żeby po każdej mszy świętej był odmawiany egzorcyzm Leona XIII do świętego Michała Archanioła. Albo egzorcyzm odprawiać nad całą Polską, uprosić Boga, no bo to przecież to ten zły szaleje, panuje i widzimy, co się dzieje. Widzimy, co się dzieje w rządzie, w telewizji, w rodzinach, rozpad. Dzieci, demoralizacja od przedszkola i już teraz to wszystko, te demoralizacje, te cudzołóstwa, tam gorzej jak Sodoma i Gomora. Do czego to doprowadzi? Do unicestwienia Polaków. Nasi Polacy krew oddali, przelali. Za nic się ich ma. Nawet grobów porządnych nie mają. Dobrze, że teraz to wszystko teraz tak pomalutku się podźwiga i chwała Panu. Ale Boga proszę i modlę się i ludzi proszę, módlcie się i sprawdźcie coś. Może mówię egzorcyzmy jakieś, prosić biskupów, żeby ten egzorcyzm już po raz kolejny, powtarzam, wprowadzili po każdym, że tak jak kiedyś było. Egzorcyzm odmrawiało się Leona XIII. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce i tak dalej.
Bardzo dziękuję. Ja myślę...
To wszystko, proszę ojca, już nie będę długo zabierać czasu, bo oczywiście inne osoby chcą. Proszę o głos ojca, bo przerwałam rozmowę i no...
Dziękujemy.
Szczęść Boże, tak? I niech Bóg błogosławi Polsce i wszystkim. Ojca, niech Bóg błogosławi. I Bóg aleluja zapłać. I do przodu.
Bóg zapłać Pani. Bóg zapłać Państwu, Panowie, dobiega końca czas rozmów niedokończonych. Spróbuję podsumować te głosy.
Ja myślę tak, my dziękujemy przede wszystkim za głosy tu słuchaczy, które no jakby wspierają nas w większości w tym, co robimy, że jednak warto, jest o co, że to jest nasz wspólny majątek. Ja mam tylko nadzieję, że jak się skończy wrzesień i górnicy wystąpią o nasz majątek, o nasze kopalnie, o nasz węgiel, o swoje miejsca pracy, że nie zostaną sami, że rządzący, tak jak w Jastrzębiu, nie będą do nas strzelać, tak jak niedawno to było, a mieliśmy przykłady na to, że pod spółką jastrzębską do nas już otwarto ogień z broni palnej. Mam nadzieję, że wszyscy mieszkańcy Polski zrozumieją, że górnictwo to nie jest nasz prywatny interes, że to nie jest tylko interes górników. Jest to nasze bezpieczeństwo energetyczne. Nieważne, czy my będziemy dzisiaj ten węgiel eksploatować do granic możliwości, czy po trochę, tylko niech on zostanie
polski.
Dalej polski. żebyśmy go mieli, żebyśmy go ewentualnie nawet zostawili następnym pokoleniom, który być może będzie potrafił lepiej go wykorzystać od nas, tylko niech dalej jest polski. Ustalmy kierunek, mamy, cieszmy się, że mamy ten węgiel i wykorzystajmy go dla naszych przyszłych pokoleń, tak żebyśmy tego kiedyś nie musieli żałować.
Dziękujemy ojcu, dziękujemy radiosłuchaczom i widzom telewizji Trwam za możliwość zaprezentowania tego, z czym tutaj żeśmy przyjechali do Torunia, czyli stanowiska nie tylko Niezależnego Związku Zawodowego Solidarność, których reprezentujemy, ale również górników, którzy chcą, czują, że jesteśmy bardzo ważni, czują, że możemy, nie chcemy iść jak baranki na rzeź, chcemy podnieść głowę do góry, chcemy powiedzieć głośno nie, pracujemy na polskich kopalniach, wydobywamy polski węgiel i chcemy go spalać w polskich zakładach i w polskich domostwach. Dlatego jeżeli dojdzie do jakichś manifestacji, do strajków, mam nadzieję, że również słuchacze i telewidzowie nas wesprzą w tych działaniach, bo nie możemy kolejnych przedsiębiorstw dać sprywatyzować, jak tutaj te wymieniane, czy to będą stocznie, czy banki, czy inne przedsiębiorstwa. 3/4 przedsiębiorstw w Polsce już sprywatyzowanych. Jesteśmy ostatnią ostoją, którą sięga jeszcze Zachód, aby można było nas położyć już nie tylko na kolana, tak jak mówię, już nas całkowicie położyć, uzależnić. Nie zdobyli nas w II wojnie światowej, no to chcą nas uzależnić gospodarczo, abyśmy się już nie podnieśli. Nie dajmy się, czym my się jesteśmy Polakami. Jestem dumny z tego, że jestem Polakiem. Nie wyjechałem za granicę. Pracuję tutaj i chcę pracować w dalszym ciągu na swoją emeryturę i chcę zapewnić przyszłość naszym kolejnym pokoleniom, które już przecież dorastają w tej niby w wolnej Polsce. Dlatego jeszcze raz serdecznie dziękuję za wsparcie, za wszystko i górniczym pozdrowieniem. Szczęść Boże. Żegnam. Boże.
Bardzo dziękujemy panowie. Pan Piotr Bienek, przewodniczący Solidarności przy KWK Śląsk i Dariusz Dudek, przewodniczący Solidarności przy przedsiębiorstwie górniczym Silesia. Dziękuję panowie.
Dziękuję.
Pozdrawiamy załogi wszystkich kopalń, przedsiębiorstw górniczych.
Przekażemy te pozdrowienia jutro na masówkach.
Dziękuję bardzo. Nasz temat: górnictwo w kontekście porozumień niezrealizowanych przez rząd.